Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Jacka.
Witam serdecznie.
Kulikowskiego dzisiaj z nami jest. Już był w telewizji, ale jeszcze teraz dalszy ciąg. Pan doktor Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, zajmuje się poradnictwem rodzinnym. Temat dzisiejszego naszego spotkania to być prawdziwym mężczyzną.
No nic dodać, nic ująć. Deficyt wielki w tym temacie istnieje.
Rzeczywiście największy deficyt dzisiejszego świata. Ja czasem wspominam to słowo Jana Pawła II, przyszłość świata idzie, czy przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, a przyszłość rodziny idzie przez oczywiście przyszłość małżeństw, jakość małżeństw, a przyszłość małżeństw w ogromnej mierze, oczywiście zależy od kobiety i mężczyzny, ale w ogromnej mierze rzutuje na to mężczyzna i to niestety ostatnio coraz gorzej rzutuje, tak się przynajmniej statystycznie wydaje, że bardzo wielu mężczyzn jest niedojrzałych po prostu do roli męża i ojca. Choć z kobietami nie jest dobrze, to z mężczyznami bym powiedział jest tragicznie. Mówię tak o mężczyzna z całym smutkiem. Jeżeli mamy mówić o męskości prawdziwej, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, to trzeba jakieś słowa klucze znaleźć, no i te klucze daje nam nawet nie Jan Paweł II, tylko Karol Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. To są dwa słowa zupełnie podstawowe. Zresztą dla każdego człowieka jest to określenie jego dojrzałości. Przy czym te akcenty u kobiet bardziej idą w kierunku miłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie relacji z innymi, nauka relacji, tworzenie tej relacji. Natomiast mężczyzna to przede wszystkim odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność za losy świata. To jest przywilej mężczyzny. Zresztą to zostało mu, że tak powiem, przyznane czy przydzielone już w raju. To ta sytuacja, w której jeszcze Ewy nie było przecież na świecie. Pan Bóg przechadzał się po raju z Adamem i mu tłumaczył zasady funkcjonowania raju. Jednocześnie zlecił mu odpowiedzialność za funkcjonowanie raju. Pamiętamy, że Ewa, oczywiście szatan inteligentny, nie atakował zdroworozsądkowego faceta, któremu szef powiedział, że nie, no nie to nie. Zaatakował kobietę, jak to by młodzież powiedziała, zabajerował ją, zagrał na uczuciach. Czy to prawda, że zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu, tylko zacząć ze mną rozmawiać? No i rzeczywiście Ewa dała się zwieść. I pamiętamy, co się dzieje potem. Pan Bóg nie pyta Ewę, co ona robiła, tylko pyta: Adamie, gdzie jesteś? Adam był w krzakach, schował się w krzaki i czasami sobie myślę, że do dzisiaj jeszcze z tych krzaków tak naprawdę do końca nie wyszedł. To, że Adam jest odpowiedzialny, niezależnie od tego, jakie winy ma Ewa, to dla mnie nie pozostaje wątpliwości. A zresztą, jak rozmawiam o małżeństwach źle się mających, to często mnie tam dociskają do muru, kto jest winien. Bronię się przed określeniem słowa winien, raczej mówię, że przyczynili się oboje. Ale jak już ostatecznie mam powiedzieć, kto jest winien, to mężczyzna. Bo on wziął na siebie odpowiedzialność za losy tej rodziny i nie wypełnił, skoro rodzina się rozpada. Otóż prawdziwym mężczyzną, czyli takim odpowiedzialnym i miłującym również, nie zostaje się z wiekiem, nie zostaje się z czasem. Tak? To musi być konkretny proces od wewnątrz sterowany, precyzyjnie ukierunkowany na cel. Jeżeli mężczyzna nie zna celu swojego życia, to błądzi po prostu. To, co tam podadzą, czy w mediach, czy koledzy, pół biedy jeszcze, jak ma fantastycznego ojca, to jeszcze naśladując go mniej więcej pójdzie w dobrą stronę, ale i tak każdy musi podjąć świadomy trud zmierzania do celu. No i właśnie, ten cel musi być jasno określony. Ten cel w byciu, w dorastaniu do pełni męskości, ja jakoś zwykle nakreślam w dwóch wymiarach. Jeden to jest wymiar indywidualny. Mężczyzna musi się jakiś stać w wymiarze indywidualnym, a drugi to jest wymiar wspólnotowy. To chodzi o jego relacje. I tak ten wymiar indywidualny jest trudny, ale chyba dla mężczyzny prostszy, bo tak zależy tylko od niego. Jeśli dokładnie wie, co ma osiągnąć, to jest w stanie jednoosobowo zawalczyć o to, żeby stać się prawdziwym mężczyzną w tym wymiarze właśnie indywidualnym. Co to znaczy? Powinien dorosnąć do pełnej odpowiedzialności za to, co robić. Czyli inaczej mówiąc, powinien dojść do takiej wolności wewnętrznej, takiej integracji wewnętrznej, że w każdej sytuacji życiowej jest gotów zrobić to, co uważa za dobre, a nie zrobić tego, co jest złe. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od pokus, niezależnie od opłacalności, po prostu wybiera dobro, odrzuca zło. W tym celu, żeby się mógł to robić, to musi osiągnąć pełnię wolności wewnętrznej, czyli pełnię integracji. I to jest proces. Rodzimy się całkowicie zdezintegrowani, rozbici, niezdolni do wyborów, a z wiekiem, z czasem, w ciągu życia musimy dorosnąć do tego, żeby osiągnąć pełną wolność wyboru dobra i odrzucenia zła, czyli pełną świętość, mówiąc wprost, no bo jeżeli ktoś wybiera zawsze dobro i zawsze odrzuca zło, i jeszcze dodajmy, ma dobrą hierarchię wartości, to jest człowiekiem w pełni świętym. Czyli tak naprawdę w tym jednym wymiarze, w tym wymiarze indywidualnym, mężczyzna powinien stać się święty, czyli powinien być zdolny do wybrania tego, co jest dobre, odrzucenia tego, co jest złe. Oczywiście pod to wszystko jeszcze podłożyć trzeba pewne treści, tak? Co to znaczy, jakie role powinien spełniać mężczyzna. To też jest samo w sobie zagadnienie. Troszkę mówiliśmy o tym w audycji wcześniejszej, ale ja bym się na momencie zastanowić nad środkami, jakie mężczyzna ma do tego celu. W jaki sposób mężczyzna może dojść do tej pełnej wolności, do tej pełnej świętości? Dwa środki. Jeden to jest trud samowychowania. Zauważmy słowo, które wyszło ze słownika. W ogóle nie używa się dzisiaj słowa samowychowanie nawet w programach szkolnych, nawet w programach wychowawczych. Nie ma słowa samowychowanie, a bez tego żaden człowiek nie dorośnie do pełni dojrzałości. Natomiast drugim słowem, niestety ono jest zrozumiałe tylko dla ludzi wierzących, to jest łaska. Bo trud dochodzenia do świętości jest zbyt duży na siły ludzkie i dopiero w połączeniu z łaską jest możliwe osiągnięcie pełnego wymiaru wolności. Rzeczywiście to życie wielu ludzi, właśnie świętych, potwierdza, że ludzie głęboko wierzący, jednocześnie trudzący się nad sobą, pracujący nad sobą, osiągają pełną świętość, że nawet życie mogą oddać za świat wartości, które wyznają. Prawda?
Znaczy chęć współpracy z łaską Bożą.
Tak, nie tylko chęć, ale konkretne odwołania, tak? To jest konkretne sięganie po łaski sakramentalne, tak? Ja mógłbym podawać wiele przykładów z życia ludzi, którzy przez otoczenie byli skazani na zagładę, z niego to już nic nie będzie, w takiej rodzinie wyrósł, w takich warunkach to już nic nie może być. I gość się nawraca, pracuje nad sobą i osiąga nieprawdopodobne wyniki, tak? Osiąga autentycznie taką dojrzałość, taką świętość, że inni wyrastający w lepszych warunkach do pięt mu nie sięgają, prawda? Więc jest możliwe. Ale właśnie ta współpraca z łaską daje te nadprzyrodzone siły. Mówię, tego, co w tej chwili mówię, nie zrozumieją ludzie niewierzący i niestety są tego pozbawieni, dopóki się nie nawrócą. I żeby móc siebie posiąść w takim stopniu, żeby móc sobą władać w ten sposób, że zawsze wybieram dobro, odrzucam zło, najpierw trzeba się je poznać. Trzeba stwierdzić, kim ja tak naprawdę jestem, czyli problem w zasadzie antropologii, kim jest człowiek. I dopiero dalej, to nie znaczy, że poznam siebie. To oczywiście poznawanie siebie to jest proces, to mówię pewne uproszczone rzeczy, bo my całe życie siebie poznajemy tak naprawdę. Ale coraz bardziej siebie poznaję. Prawda? I teraz poznawszy siebie, mamy siebie zaakceptować, tak, ja chcę być tym, kim jestem. Odkryłem, jestem mężczyzną. Czyli jestem przeznaczony do ojcowania. Tak, ja chcę ojcować. Prawda? I żeby teraz po tym zaakceptowaniu swojej roli w życiu, czyli ojcowania, ja muszę dojść procesem oczywiście znowu do pełnego panowania nad sobą. Tak? Jeżeli ja mam ojcować, to ja muszę być panem siebie. Jeżeli ja mam siebie dać w miłości, to muszę siebie posiadać. Tak? Bardzo biedni ludzie, egoistyczni, niedojrzali, którzy rzucają się w związki, które nazywają miłością, rozwalają to wszystko, pretensje oczywiście do całego świata, nie wiedząc, że to oni sami po prostu nigdy nie zbudują relacji miłości, jeżeli elementarnie nie dojrzeją. Jeżeli relacja miłości wymaga bezinteresownego daru z siebie samego, jak mówił Jan Paweł II, to jak ktoś siebie nie posiada, nie włada sobą, no to nie może tego daru złożyć. bardziej szczegółowo uważać, jeżeli ktoś na przykład nie panuje nad swoimi reakcjami seksualnymi, to on nie może ślubować wierności na przykład. No, bo nie jest w stanie, on może chcieć tego, ale to jak dziecko czegoś chce, czego nie jest w stanie zrobić, prawda? Więc ten proces opanowywania siebie jest potrzebny każdemu prawdziwemu mężczyźnie, aż do tego pełnego posiadania takiego, że mogę sobą zadysponować. Mogę wybrać drugie miłości. Oczywiście takie najpopularniejsza druga miłości to jest rzecz jasna małżeństwo. I dobrze, bo ludzie mają, ludzkość ma przetrwać, a więc to jest normalne, że to jest najpowszechniejsza droga. Więc trzeba dorosnąć, by siebie posiąść tak, by móc zadysponować tak, ja oddam się na służbę. Prowokacyjnie trochę mówię to. Oddam się na służbę. Nie będę panował, czyli będę rządził, będę pomiatał podwładnymi, tylko ja się oddam na służbie rodzinie. Ja się poświęcę dla rodziny. Albo wyrosnę, no, dla mnie trochę ponad rodzinę nawet, po to, żeby zrezygnowawszy z ojcostwa fizycznego, być ojcem duchowym, czyli pójść w kapłaństwo, prawda? Można by jeszcze jakieś ścieżki inne wyszukiwać, jakieś ojcowanie w różnych wymiarach, w życiu w pojedynkę. Oczywiście tak, natomiast zupełnym zagubieniem w życiu jest idea to, co się określa mianem singlosa, takiego właśnie singielka, który się zabawia w życiu kobietami, wszystkimi dookoła, żyje sobie tak samotnie, dumny z siebie, że od nikogo nie zależy, że sam się bawi całe życie. Nie można się całe życie bawić. To nie jest powołanie mężczyzny i to tragicznie się zresztą kończą takie kariery po iluś tam latach zabawy. Teraz, jeżeli mężczyzna zdecydował się na tą karierę, w cudzysłowie, czyli na to powołanie małżeńskie, no to musi najpierw znaleźć kobietę, która się wstępnie do tego nadaje. Potem ma wspólnie z tą kobietą rozpoznać siebie, prawda? Czy my rzeczywiście się do siebie nadajemy. Nie niszcząc, a przeciwnie budując, to jest zadanie mężczyzny, żeby w związku i dziewczyna, i chłopak stawali się lepszymi, prawda? Jeżeli powszechnie tak się nie dzieje, jeżeli powszechnie się gubią, chociażby w tym wymiarze seksualnym, to niestety jest to niedorozwój i wielka wina mężczyzny, że tego nie upilnował. Wreszcie poznawszy się, powinni zdecydować się na narzeczenie. To już ostateczna taka przymiarka do ślubu, ciągle oczywiście w czystości. I tego też ma pilnować mężczyzna. Zresztą jak ja mówię, rzeczy dziwne, tak? Statystycznie dziwne. To kobiety, jeżeli już to pilnują czystości, to jest jego zadanie. On ma pilnować ukochanej kobiety, żeby nikt jej nie zrobił krzywdy, a w szczególności on sam, żeby jej krzywdy nie zrobił. No i potem ma być zdolny do podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa. Dzisiaj dramat, bardzo wielu mężczyzn ucieka przed tą decyzją, boi się odpowiedzialności. No i wreszcie potem to już mu tylko pozostaje wierne trwanie do końca. I to jest ta kariera najpowszechniejszej drogi, do której mężczyzna musi się naprawdę przygotować, musi naprawdę dojrzeć. Jeżeli nie, no to potem mamy to, co mamy. Mamy taką lawinę rozwodów, taką lawinę uciekających, zdradzających mężów i tak dalej. To się bierze właśnie z tego pierwszego niespełnionego wymiaru, wymiaru indywidualnego, w którym mężczyzna nie dorósł do swoich zadań, a próbuje je podejmować, no i potem niestety to się rozsypuje wszystko. Wejdźmy w ten drugi wymiar. Drugi wymiar, ten wymiar, ja to nazywam czasem społeczny, czasem wspólnotowy. I to jest, to chodzi o relacje. I tutaj się zaczyna gorzej, bo w wymiarze indywidualnym, jeżeli mężczyzna tak naprawdę jest przekonany o tym i zmotywowany, to jest w stanie bardzo dużo zrobić sam i nikt mu tego nie zniszczy, prawda? Owszem, są okoliczności trudne zewnętrzne, ale te okoliczności trudne zewnętrzne są tworzywem do dalszego wzrostu, bo pokonuje trudności, przez to staje się jeszcze dojrzalszy, jeszcze mądrzejszy, jeszcze odpowiedzialniejszy, prawda? Natomiast tutaj zaczynają się schody, jak to czasem mówię. Bo w relacjach to już nie wszystko zależy ode mnie. To jest pewne ryzyko, tak? Małżeństwo oczywiście jest bardzo ryzykownym powołaniem. Dlatego dobrze jest poznać się dostatecznie dobrze przed ślubem, żeby nie władować się w związek karkołomny. To bardzo wielu ludzi młodych zupełnie nie frasobliwie na fali jakichś tam pobudzeń, emocji wchodzi w małżeństwo. Potem cierpią całe życie. Raz, że po pierwsze nie dorośli do tego. Dwa, że w chwili, kiedy mogliby dorastać, poznawszy się w narzeczeństwie, oni nadal się niszczyli. No i potem zbierają tego owocu przez całe życie. Znaczy często to życie się ich rozdziela i zmieniają związki. I te wiele, wiele tragedii z tego tytułu i dla dzieci, i dla nich wynika. Ale jeżeli chodzi o wymiar wspólnotowy, to mamy tam dwie ścieżki, które chciałbym wyróżnić. Jedna to jest, może to niektórych dziwić, że to powiem na pierwszym nawet miejscu, to jest relacja z Bogiem. I to wynika, to co powiedziałem, wynika nie z jakiejś pobożności mojej, tylko z racjonalności. Bo tak, wszędzie na całym świecie, we wszystkich zakątkach świata ludzie wzdychają do jakiejś istoty wyższej, jakkolwiek by ją nazywali. No to jest nieprawdopodobne przecież, że się umówili, nie wiem, SMS-ami, czy jakoś się skrzyknęli, że będą wzdychać do istoty wyższej, prawda? Dla mnie logiczne jest, racjonalne, że ta tęsknota do relacji ze Stwórcą siedzi w środku w człowieku. Tak nas Stwórca zaplanował. Jeżeli szczęście daje człowiekowi bycie sobą, to ja nie będę sobą, jeżeli nie zrealizuję tego kawałka siebie. Czyli nie nabuduję tej więzi z Bogiem. I to jest też jeszcze to do wygrania indywidualnie. Dlaczego? To prawda, tu już jest relacja, ale ta relacja może być spaprana tylko przez jedną stronę, bo ta druga strona jest niezawodna, zawsze nas będzie kochać, cokolwiek zrobimy. Możemy nawet odwołać jego istnienie, on i tak nas będzie kochał, prawda? Więc ta relacja jest jeszcze bezpieczna, tylko dla mężczyzny niezwykle trudna. No bo Pana Boga nie można dotknąć, tak materialnie zmierzyć, zważyć, a mężczyzna, ten świat materii jest bardzo zdominowany światem materii. Na szczęście Pan Bóg, litując się nad nami, dotyka do świata materii. Bardzo często, no po pierwsze, dał syna w ciele, że można go było poznać i dotknąć, prawda, dosłownie. Daje mnóstwo znaków, które jakbyśmy poszukali, to byśmy się aż zdumieli, prawda, no w Polsce, w każdym kraju. I cuda eucharystyczne, i różne najróżniejsze sygnały. Każdy z nas osobiście w życiu przeżył ileś cudów prawdopodobnie, tylko żebyśmy umieli to czytać. Pan Bóg daje znać o sobie tym sceptycznym mężczyznom, którzy tak związani są z materią, żeby jednak ośmielić go w inwestowanie w relację z Bogiem. I rzeczywiście ta relacja z Bogiem może się tylko opłacić i mężczyźnie, i całemu otoczeniu. Jeśli mężczyzna ma dobrą relację z Bogiem, choć nawet to trudno zdefiniować, co to znaczy dobrą relację z Bogiem, prawda? Ale czujemy gdzieś tam podskórnie, że to coś znaczy, to im jest bliżej Pana Boga mężczyzna, im bardziej boi się Pana Boga w dobrym tego słowa znaczeniu, im bardziej przestrzega przykazań, tym jest bezpieczniejszy, że on nikogo dookoła nie skrzywdzi. Tak więc ta relacja z Bogiem i stan tej relacji z Bogiem jest niezwykle ważny dla skutków pobytu mężczyzny na ziemi. No ale dojdźmy do tej relacji, która pewnie tak po ludzku nas najbardziej interesuje, to są te relacje mężczyzny z ludźmi. I tu zaczynają się schody, dlatego że mężczyzna nie jest tak naprawdę nastawiony na relacje. To jest wielka tragedia bardzo wielu żon. Pobra się z porządnym facetem. On naprawdę jest uczciwy, pracuje, zarabia na życie, dom buduje, troszczy się o byt, o wszystko. Tylko jakoś nie ma tego ciągu do tego, by budować relacje. Owszem, on by chciał być blisko, żeby zbudować doznania. I to chętnie robi. Natomiast, żeby taką głęboką więź, jakoś my tego tak nie czujemy jak kobiety. Zresztą jedno z większych zadań kobiet, żeby zarazić mężczyznę tęsknotą do budowy relacji. Bardzo wiele kobiet, bardzo wiele żon ma pretensje do mężów o to, że nie chcą, czy nie potrafią wyrażać miłość, nie potrafią budować relacji, nie potrafią budować, byśmy użyli słów Jana Pawła II, komunii osób. Natomiast nie zdają sobie sprawy kobiety, że one są nauczycielkami tejże właśnie, tworzenia tejże relacji. Jeżeli nie nauczyły mężczyzn, najpierw jako chłopców, synków, potem braci może, sympatii, narzeczonych, mężów, no to my tego nie umiemy po prostu. I to jest chyba najtrudniejsze dla mężczyzn. Zresztą to mówię również po sobie. Nie od początku małżeństwa miałem tego świadomość, dopiero Jan Paweł II mi te oczy na to otworzył, że relacja jest tak ważna. I ciągle, całe życie, bardzo wielu mężczyzn, ja też, borykam się z tym, że jakieś sprawy stają się jakby ważniejsze od relacji. Muszę sobie o tym przypominać. To, co mnie nawróciło na relacje, przynajmniej tak intelektualnie, to zdanie Jana Pawła II, który, nie wiem, w którym roku pontyfikatu wypowiedział, a pewnie jeszcze później do mnie ono dotarło, to było zdanie takie: celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. No to jest proste, no bo wszyscy wierzący wiedzą, że żyją po to, żeby się zbawić. Choć świat nas kusi, że żyjemy po to, żeby się zabawić, ale jednak żyjemy po to, żeby się zbawić. I teraz dalej, wspólna droga do świętości i teraz to najtrudniejsze, przez budowę komunii osób. Jeszcze dodał, jakby komuś było mało, na wzór komunii osób boskich, czyli celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Ta słowo komunia użyte do małżeństwa jest, to Jan Paweł II pierwszy to zaczął robić i to jest jakieś sprowadzenie na ziemię jakiejś absolutnej świętości, tak? Przyzwyczajeni byliśmy do słowa komunia, mówiliśmy o Eucharystii, o Najświętszym Sakramencie, prawda? To była komunia, natomiast on użył tego właśnie do relacji międzyludzkiej, w szczególności do relacji między małżonkami. Czyli mnie olśniło, jak za którym czasem to usłyszałem, że najważniejszym moim zadaniem w życiu, od czasu jak się ożeniłem, jest budowa relacji, pięknej relacji, niebotycznej jakiejś tam, niesamowitej relacji z żoną, prawda? Nie budowa domu, nawet nie zarobienie na życie, nawet nie jakieś tam lekcje dla dzieci dodatkowe, czy wakacje fajne. Przede wszystkim budowa relacji z żoną. I to jest chyba najtrudniejszy moment w budowie relacji z żoną dla mężczyzn, żeby on to przeskoczył. Żeby za, może punkt honoru, a przynajmniej za biznesplan życia przyjął, że tak, ja teraz będę robił wszystko, żeby budować relację z żoną. Święty Paweł to załatwił jednym zdaniem. Gdybyśmy go posłuchali, nie rozumiejąc też, byśmy na tym dobrze wyszli. Mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. A my często jest... Ale ja muszę jej powiedzieć, bo ja to wiem na pewno, ona to musi zrozumieć. Ja jej nagadam, nakrzyczę. Ona słyszy tylko tyle, że ja krzyczę, nic więcej. Jest kompletnie zablokowana na treści. Prawda? I obyśmy sobie to przypominali, mężczyźni, że budowa relacji z żoną jest moim najważniejszym zadaniem, jest moją drogą do świętości. A tam, oczywiście ta relacja jest bardzo trudna. Może za chwilkę jeszcze do tego wrócimy. W czym jest ta trudna relacja? Żebyśmy chociaż zdążyli wymienić następne relacje w kolejności ważności, tak? No pierwszą wymieniłem z Bogiem i dobrze, bo to powinno być na pierwszym miejscu. Niektórzy mówią, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Ale niestety nie zawsze tak jest. Na drugim miejscu ma być relacja mąż-żona. I nikt nic, żaden człowiek nie może tego zburzyć, prawda? Na drugim miejscu, zaraz po relacji z Bogiem, zresztą ta relacja, dobra relacja z Bogiem żony czy męża w niczym nie zagraża małżonkowi, bo to czego uczy Bóg, to wszystko jest, zabezpiecza dobro męża, zabezpiecza dobro żony, więc to tu nie należy być zazdrosnym o Boga, że żona bardziej kocha Boga niż męża, czy mąż bardziej kocha Boga niż żona, bo jeżeli bardzo kocha Boga, to żona może tylko na tym wygrać. Oczywiście nie mówię o jakiejś taniej dewocji, że ktoś nie szukuje obiadów i siedzi wyłącznie od rana do nocy w kościele i zaniedbuje dzieci. Nie o tym mówię. Mówię o prawdziwej takim głębszym więzi z Bogiem. Teraz następnymi ludźmi, z którymi mężczyzna ma utrzymywać więzi i kolejna trudność, to są dzieci. Od relacji męża z dziećmi, ojca z dziećmi zależy bardzo wiele. Tak dzisiaj badania, zresztą od lat już te badania są prowadzone. Zagubienie młodych ludzi w życiu. I to, powiedzmy, w sektach, w przemocy, w alkoholu, w seksie. Przede wszystkim najważniejszym czynnikiem jest relacja z ojcem. Jeżeli jest dobra relacja z dobrym ojcem, to dzieci się nie gubią, prawda? I tutaj z całym szacunkiem dla wagi kobiet w wychowaniu, to akurat na tym etapie ważniejszy jest ojciec, prawda? Nawet, powiedzmy, zagubienie tożsamości płciowej, jakieś zaburzenia w heteroseksualizmie, również pierwszym czynnikiem jest relacja z ojcem. Właśnie relacja. Oczywiście relacje ojciec powinien budować od urodzenia z dziećmi. To jest kłopot, bo on zupełnie tego nie czuje. Mężczyzna wtedy, kiedy się rodzą dzieci, najchętniej by remontował dom, robił coś pożytecznego dla domu, natomiast chwycić w ręce dziecko przeciętny mężczyzna się po prostu boi. Oczywiście mądra kobieta, jak włoży w ręce męża dziecko, on się nauczy kąpać na przykład. Moja żona to zrobiła. I to wtedy już tego żadne skarby bym nie chciał oddać, ale w chwili, kiedy pierwszy raz mi wkładała w ręce dziecko, to byłem przerażony, że tą kruszynkę maluteńką, świeżo urodzoną, prawda, w moje ręce. Ale dobrze, że to zrobiła, bo przynajmniej ja się wcześniej, niż bym miał na to ochotę, związałem poprzez dotyk, bardzo ważny element budowy więzi, związałem się z każdym z dzieci, tak? Bo wszystkie dzieci kąpałem.
I istnieje też takie zdanie, że w szczególności właśnie tata, mężczyzna, nie powinien za często podchodzić do dziecka, pogłaskać, coś dobrego powiedzieć. Nawet raz dziennie przytulić to jest za dużo. No to chyba jest jakaś opinia
nie. Ja myślę, że to nie jest nawet opinia chora, to jest opinia nieprzyjaciół, którzy chcą zniszczyć, świadomych lub nie przyjaciół rodziny, tak? Bo bardzo wielu ludzi jest narzędziami złych mocy i w ogóle o tym nie wiedząc, prawda? W zasadzie myślę, że trudno jest przedawkować dotyk. Trudno jest przedawkować. Mówię o dobrym dotyku oczywiście, o czułości, serdeczności. Zresztą jakby było tego za dużo, to dziecko samo by się z tego wywijało, prawda? Jak dobrze tata operuje dotykiem, to nawet dorosłe córki, dorośli synowie przychodzą się przytulać do taty i ja nie widzę w tym nic złego. Na kolana córeczka przyjdzie gdzieś tam smutna po czymś, przyjdzie do tatusia i się przytuli. Syn większy o głowę też jeszcze jak małe dziecko potrafi się przytulić. Nie każdy, ale tutaj nie bałbym się przydawkowania dotyku, natomiast przeciwnie bałbym się, że tego jest za mało. W każdym razie jest bardzo trudnym etapem budowania więzi z dziećmi, ten etap wczesnego dzieciństwa, dlatego że mężczyzna wtedy nie czuje dziecka. On chętnie by podszedł do dziecka, gdy ono, powiedzmy, z sensem gada, tak? Oto wtedy już się robi atrakcyjnym partnerem. Natomiast dziecko z sensem gada to 3 albo chłopiec czasem więcej niż 3 lata i to jest stracone prawie że pół życia, można powiedzieć, bo podobno do 3 roku życia dziecko zdobywa połowę wszelkich doświadczeń życiowych. Tak intensywnie dzieje się ten początek życia, tak się toczysz intensywnie. Także tu jest potrzebna ogromna pomoc, mądrość żon i matek, żeby szybciej niż mężczyzna miałby na to ochotę włożyć dzieci w ręce męża. Akurat wspomniana kąpiel, raz, że ja to przerabiałem, więc mi jest łatwo o tym mówić, a dwa, jest to taka czynność bardzo konkretna, którą można skodyfikować dokładnie po kolei, co trzeba zrobić, gdzie osuszyć, gdzie posypać, prawda? I to mężczyźni w tym są wtedy dobrze, osiągają dużą wprawę. Czyli drugą relacją decydującą o szczęściu i o prawdziwości mężczyzny to jest relacja z dziećmi. Przy czym ta relacja jeszcze też jest dodatkowo wymagająca, bo inna musi być z małym dzieckiem, inna musi być z dorastającym dzieckiem, inna musi być z dzieckiem, które wyszło z domu. To też jest zadanie, mężczyzny się poszerza, bo tu w chwili, kiedy dzieci wychodzą z domu, dość często niestety kobiety, które troszkę za dużo włożyły uczuć w dzieci, osaczają te dzieci uczuciowo, nie chcą wypuścić z domu, niby oddały żonie czy mężowi, ale jeszcze chcą być najważniejsi na świecie. I to jest też rola dla mężczyzny, żeby wtedy troszeczkę żonę, że tak powiem, skanalizował. Oczywiście, jeżeli jest dobra relacja mąż-żona, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast jak jest zniszczona relacja mąż-żona, to dla żony odejście dziecka bywa tragedią, prawda? Bo jest prawdziwa lokata uczuć, odchodzi z domu. Więc my musimy, popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, jakim procesem my musimy posterować jako dorośli. Nasze dziecko malutkie, najpierw musimy się do niego, my mężczyźni, przymusić, żeby je wziąć w ręce. Przytulić, pogłaskać, rozmawiać z nim. Na poziomie bleble również, prawda? To też jest dla mężczyzny wyzwanie. Leżeć na dywanie i grać w człowieku, nie irytuj się, tracąc czas w ten sposób i nie irytować się i tak dalej, i tak dalej. Z czasem to dziecko dorasta. I teraz w momencie, kiedy dziecko... Dla małego dziecka byliśmy najważniejsi na świecie. To jest bardzo fajny moment, że tata nie tylko, że jest najważniejszy na świecie, to jest najpotężniejszy na świecie. Tata wszystko może, tata jest Bogiem praktycznie. Rzeczywiście zresztą to skojarzenie z Bogiem jest i dzieci kształtują sobie obraz Boga na wzór ojca własnego. Ale potem dziecko się robi krytyczne, tata musi wpisać się w dziecko, które bywa trudne i musi tata znaleźć z nim język i musi tata znaleźć sposoby. I potem przychodzi moment, że dziecko znajduje narzeczoną chłopaka, dziewczynę i za chwilę, jak już się pobiorą, to już na pewno staje się ważniejszy od ojca ten chłopak i trzeba nie tylko na to pozwolić, ale wręcz tego chcieć. Tak, ja mam zejść na drugie miejsce. Ja mam zejść na drugie miejsce, ale ten chłopak, mąż mojej córki, czy dziewczyna, żona mojego syna, za chwilę doczekają się dzieci i ja mam zejść na trzecie miejsce, bo ważniejsze dla nich mają być dzieci, a nie tatuś czy mamusia, prawda? I to, żeby ten proces harmonii nie przebiegał, tego powinien pilnować prawdziwy mężczyzna. Więc pod tym hasełkiem relacja z dziećmi kryje się naprawdę bardzo szeroka treść. To musi być mądrze sterowany proces. Najpierw zmuszenie się do dzieci, a potem z kolei wypchnięcie tych dzieci z domu i niewiązanie ich sobą, swoimi uczuciami. Na trzecim miejscu spośród relacji, które mężczyzna musi, z którymi musi się uporać czasami, tak, to jest relacja z rodzicami. To zupełnie naturalne. Jakby ktoś nie wierzył, to mamy przykazanie na to. I to ma być też relacja miłości. I ta relacja też ma się zmieniać. Nie możemy być całe życie zależni od relacji z rodzicami. Ale dochodzą nam po ślubie teściowie. I to jest zadanie nieraz bardzo trudne, bo raz, że to są ludzie z zupełnie innej gliny ulepieni, nie z naszej opcji, czasem kulturowej, czasem politycznej. Bardzo różne to są przecież zderzenia. I my mamy tych ludzi, nie mamy ich wychowywać, nie mamy ich zmieniać. Czasem nie dadzą się lubić, jak są nieznośni, ale musimy ich pokochać. I dlaczego musimy? Jeżeli mamy być szczęśliwi w relacji z żoną, komunia na wzór komunii osób boskich, męża i żony, to nie możemy odrzucić kawałka żony, kawałka męża, jakim są rodzice. To jest bardzo poważny temat. Mężczyźni tego nie rozumieją. Że jeżeli chce mieć dobrą relację z żoną, to musi się pojednać z jej mamą. Ta więź z mamą, mówię o mamie, chociaż tata też tam w tle gdzieś jest, ale ta mama z reguły największe takie więzi uczuciowe powstają na linii matka-dziecko i dlatego tam są większe problemy. Czyli nawet z nieżyjącą teściową, dopóki się zięć nie pojedna, dopóty nie zbuduje prawdziwej więzi z żoną. Bo teściowa jest kawałkiem żony. Dom rodzinny jest kawałkiem każdego z nas. Często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ale jeżeli ktoś nie cierpi mojego domu rodzinnego, to on jednocześnie godzi we mnie i bardzo wiele kłopotów i nawet tragedii w małżeństwie jest z niezrozumienia tego faktu, że zadaniem dla nas, jeśli chodzi o budowanie relacji, są również teściowie. No i wreszcie pozostała nam relacja z innymi ludźmi. Też my mamy mieć dobre relacje z innymi. To nie znaczy, że mamy się łasić do wszystkich ludzi, pochwalać łajdaków za zasieństwa, które robią i tak dalej, nie. Ale można, będąc dojrzałym człowiekiem, wytworzyć sobie taką pozycję w otoczeniu, że nawet u ludzi o zupełnie skrajnie innych poglądach, skrajnie innej wiary, ma się szacunek. Mówię, no tak, ten, on inaczej niż ja myślę, ale to jest porządny człowiek. I dopiero człowiek, który ma taką pozycję w świecie, może powiedzieć, że jest w pełni dojrzałym. No, w pełni to za chwilę, bo z tą pełnią to zawsze jest kłopot. Tak, ale można powiedzieć, że jest dojrzałym mężczyzną. Czyli mężczyzna dojrzały to ten, który sam osobiście dorósł do tego, że rozum i wola sterują jego życiem i zawsze potrafi wybrać dobro, odrzucić zło. A w drugim wymiarze to jest mężczyzna, który potrafił, mimo że nie ma do tego talentu, pobudować relacje. Raz z Bogiem, który oczywiście ciągle ma się rozwijać. Dwa, z żoną, z dziećmi, z teściami i z innymi ludźmi. Jak widać, zadanie jest na długie lata. Oczywiście można by teraz, nie mamy już na to czasu. Ile mamy jeszcze minut?
No jeszcze kwadransik.
Aha, dobra, no to jeszcze możemy w takim razie coś uszczknąć z tematów, które sobie, zawsze sobie za dużo tematów założę i potem mam kłopot ze zdążeniem i czasem tak szybko mówię, że potem żona mi dzwoni, że już nie można w ogóle zrozumieć, za to oczywiście żonie zawsze dziękuję, ale faktycznie w każdym tych poziomach relacji, które musimy kształtować, można wyróżnić najróżniejsze trudności. I powiedzmy, trudności w budowie relacji mąż-żona jest masa. Często zupełnie nieuświadamianych. Już pierwszą trudnością jest to, że my nie wiemy, że to będzie trudne. Ludzie wchodzą w małżeństwo zadowoleni, kochamy się, będzie fajnie, musi nam się udać. Nic nam się nie musi udać, to musi być trudne. Jeżeli ktoś tam sięgnie troszkę do źródła prawdziwego, do Pisma Świętego, to przeczyta, że wzorem miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła. No przecież wszyscy dokładnie wiemy, dokąd ta miłość Chrystusa doprowadziła, prawda? A nam się pojawia jakaś drobniutka trudność i my już nie, tego nie miało być. Miało być fajnie w małżeństwie. Fajnie to znaczy nie trudno. w małżeństwo, w dobrym planie małżeństwa. Przy okazji dodajmy, że małżeństwo nie jest pomysłem ludzkim. Także szukanie jakichś nowych, lepszych pomysłów niż małżeństwo jest skazane na niepowodzenie. Czytamy to w nauce Kościoła oficjalnej Humanae Vitae 1968 rok. To jest papież Paweł VI. Pisze, że małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. Starczy. Nie zrobimy niczego lepszego. Prawda? Ale małżeństwo jest trudne i to jest pierwsza trudność, to jest uwierzenie, że jest trudne. Jeśli mamy zbudować więź, która jest trudna, relacja mąż-żona, no to trzeba się troszkę do tego przygotować i się trochę trzeba zawziąć, że tak powiem. Czyli kwestia motywacji. No i teraz to doświadczenie pokazuje, że jeżeli im wyższe motywacje, tym małżeństwa są trwalsze, tak? No najwyższą motywacją jest motywacja religijna. I jeżeli ludzie są głęboko religijni, to po prostu małżeństwa się nie rozpadają. Co prawda nam mówią, że wy katolicy się rozwodzicie, ale to nie jest dokładnie prawda, bo jest i nie jest. Bo jeżeli katolikiem nazwiemy ochrzczonego, co w pewnym sensie jest prawdą, każdy ochrzczony jest katolikiem, no to katolicy się rozwodzą. Ale ludzie blisko związani z Kościołem, z sakramentami, z Panem Bogiem, modlący się po prostu się nie rozwodzą. To liczne badania to pokazują, prawda? Im bliżej jesteśmy świata wartości tych najwyższych, tym nasze małżeństwo nie będzie łatwiejsze, tylko będzie trwalsze po prostu. No. Zresztą mamy to obiecane w przypowieści o budowie domu na piasku, na skalę, prawda? I było powiedziane, że jeżeli dom zbudujemy na skalę, to uderzą wichrze, uderzą nawałnicy. Nie było obiecane tacy bez wysiłku, tak? Uderzą wichrze, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. A w drugim miejscu czytamy jawnym tekstem, skałą jest Chrystus, prawda? Więc ci, którzy budują na tych najwyższych motywacjach, budują na wierze, na Bogu, na przykazaniach, no to ci po prostu się ostoją, prawda? Dzisiaj już brakuje takich zwykłych ludzkiej przyzwoitości, prawda? Mam prawo do swojego szczęścia, mogę zostawić żonę, dzieci, idę, czy męża, dzieci, się już też się zdarza, że kobieta zostawia męża z dziećmi i odchodzi, prawda? Mam prawo do swojego szczęścia, chce mi się, odchodzę, prawda? No to jest motywacja mało godna człowieka, prawda? Ale ludzie schodzą na ten poziom. Pamiętam mężczyznę, który po próbie samobójczej syna przyszedł do poradni i mówił, ja syna kocham ponad życie. Ja wiem, że on chciał się zabić, dlatego że odszedłem od żony jego matki. Ale chyba pan rozumie, że do żony nie mogę wrócić. Nie rozumiem oczywiście. Bo on miał inną panią, teraz on do żony nie może wrócić, ale ma świetne samopoczucie i mówi, że syna kocha ponad życie, prawda? No jeżeli idziemy na taki poziom motywacji, no to nic, prawda? Czy inny mężczyzna, który zapytał, odchodzi od żony 13-letniego syna, zresztą przyczyny zawarcia małżeństwa, ma nową panią, ma prawo do swojego szczęścia, no pytam, a co będzie z synem? On miał facet pecha. No jeżeli taki poziom motywacji, no to już żadne małżeństwo się nie ostoi. No na pierwszym zakręcie się wysypią, prawda? Ale są również bardzo praktyczne, konkretne trudności, które utrudniają albo nawet uniemożliwiają budowę więzi. Pierwsza z tych to jest po prostu niedojrzałość. To mówimy w tym pierwszym punkcie, że mężczyzna im będzie bardziej dojrzały, tym będzie bardziej zdolny do budowania relacji miłości. Ale że mężczyzna jest skończonym egoistą, który z niczego nie potrafi zrezygnować. To rzecz jasna nie zbuduje relacji miłości. Nawet nie ma pojęcia o tym, co to jest. Drugą taką wielką przeszkodą w budowaniu relacji między mężem a żoną, między kobietą a mężczyzną, jest nieświadomość tego, że jesteśmy totalnie inni. Bo to, że jesteśmy inni, jest faktem, ale to, że nie jesteśmy tego świadomi, to jest straszną przeszkodą. I o tym mówił Jan Paweł II w środowych audiencjach przez 5 lat od początku pontyfikatu. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich. 2 sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski, bycie ciałem na sposób kobiecy, czyli ciało stworzone do ojcowania, ciało stworzone do matkowania. Tłuk nam do głów, my biliśmy brawo i niewiele z tego rozumieliśmy. Jakbym tak po 30 kilku latach działalności w poradni miał powiedzieć, o co mają kobiety pretensje do mężczyzn, to mimo to, że są facetami. A o co mężczyźni do kobiet? O to, że są kobietami, prawda? Oczywiście nikt tego tak nie nazwie, ale kobiety mają pretensje, że on źle myśli, bo nie tak jak ona, bo on źle czuje, a nie, on w ogóle nie czuje, ona czuje, on źle tęskni, bo inaczej niż ona, on źle pracuje, on źle odpoczywa, on wszystko robi inaczej, źle, jeszcze proszę pana, on na złość mi tak robi, prawda? On na złość mi jest facetem. Nie potrzeba złej woli, żeby ludzie oskarżyli się o złą wolę, widząc, jak są totalnie inni, prawda? I ta nieświadomość inności sięga jeszcze w intymną sferę. Ona sięga w sferę seksualności. To jest jeszcze gorzej, bo nie tylko nie wiemy, że jesteśmy inni, ale poprzez mity daliśmy się oszukać i wierzymy w coś, czego po prostu nie ma. Tak? Ten mit to jest taka złota góra. Złoto jest, góra jest, a złotej góry nie ma. Potworzono mnóstwo takich rzeczywistości, do których ludzie tęsknią, seksualnych, których nie ma. No i zmieniają kolejnych partnerów, szukając czegoś, czego nie ma, prawda? To jest oczywiście wielkie uproszczenie, jest wielki skrót, ale za tym kryją się bardzo poważne treści. Tak nam zafałszowano seksualność, w szczególności wmówiono kobietom, że mają siedzieć cicho, a mężczyznom, że mają być ekspertami, podczas gdy kobieta jest ekspertem od siebie samej, głównie od swoich lęków, a mężczyzna o tym nie ma żadnego pojęcia. Więc tak namieszano z wiedzą o seksualności, żeby małżeństwo miały kłopoty. No bo komuś na tym zależy, żeby nie było trwałych małżeństw, bo przecież na tym, że jeden mężczyzna wiąże się z jedną kobietą, są sobie całe życie wierni, jeszcze do tego kochają dzieci, na tym się nie zbije brudnych pieniędzy. Wszystkie brudne biznesy na seksie tworzy się na bałaganie seksualnym, więc tego ten bałagan się dzisiaj napędza, jak wiemy, od przedszkola, prawda? Są obowiązkowe programy już dla przedszkolaków, programy szkolne, gdzie już rodzice nawet w więzieniach lądują za to, jak nie puszczą swoje dzieci do szkoły na jakieś lekcje edukacji, jakiejś takiej czy innej, prawda? To jest wielki zamach światowy na człowieka, żeby wmówić mu od dziecka, wdrożyć go w bałagan seksualny, żeby nie mógł założyć szczęśliwego małżeństwa, szczęśliwej rodziny. Ale to jest temat bardzo, bardzo trudny. I ta nieświadomość inności w dziedzinie seksualnej jest też powszechna i też ogromnie przeszkadza w budowie więzi w tym wymiarze. A to była dopiero druga przyczyna trudności w budowaniu relacji mężczyzna-kobieta. Dodatkowo jesteśmy zbuntowani przeciwko sobie. To świat nam załatwia, że kobiety buntują przeciwko mężczyznom. Jest, właściwie od przedszkola toczy się walka między dziewczynkami a chłopcami. I ludzie nieświadomie wchodzą w małżeństwo, walcząc ze sobą i niestety nie dają sobie tego, czego od siebie potrzebują. Kobieta nie otrzymuje od męża podziwu dla swojego piękna, dla swojej wrażliwości, dla swojej subtelności, tego, czego by chciała otrzymać. Na etapie zdobywania to jeszcze tam się troszkę wysilił, ale potem jak już zdobył, to już zapomina o tym. To trzeba dużego reżimu u mężczyzny, żeby po ślubie nie przestał podrywać swojej żony, prawda? Ale najpierw świadomości, że to jest potrzebne, a potem, żeby to kontynuować, żeby się w cudzysłowie zmuszać do tego, żeby to robić nadal, prawda? Podobnie kobiety nie podziwiają w nas mężczyznach tego, co byśmy chcieli, by podziwiały, tak? Że jesteśmy mądrzy, że jesteśmy odpowiedzialni, że jesteśmy tacy wiarygodni, że się czuje przy nas bezpiecznie. Oczywiście najpierw musiałaby się czuć bezpiecznie, żeby to mówić, ale nawet jak się czuje, to nie mówi, tak? Tak więc mężczyźni nie mówią kobietom, że są mądre. Czasem są piękne, że powiedzą, że właśnie jesteś duża, silna, mądra, co najwyżej. Ale to nie łechce tej kobiecości, prawda? Może ambicje tak, ale nie jej wrażliwość, tak? A z kolei kobiety nam mówią, że mamy ładne włoski, że ślicznie wyglądamy w tej koszulce, ale nie mówią tekstów, za które byśmy naprawdę w ogień poszli, że jaki ty jesteś mądry, co ja bym z ciebie zrobiła. Jak ty to wszystko potrafisz przewidzieć? Za takie zdanie w ustach kobiety jest naprawdę w ogień pójdzie. Tracimy ogromną moc uszczęśliwiania siebie, a potem to uszczęśliwianie następuje na zewnątrz, no i małżeństwa się sypią, prawda? Więc trzecią taką trudnością w budowie więzi między mężem i żoną jest to, że my nie jesteśmy dla siebie dobrzy. My siebie zaraz przyciągać, my siebie odpychamy w końcu. Może do żony mówi, to za szmatę na siebie włożyłaś, tak? Żona męża nieustannie poprawia, czyli traktuje go jak głupka. Nieświadomie, nie ze złej woli. Po prostu czegoś nie wiemy, czegoś się nie nauczyliśmy, prawda? Czwartym taką przyczyną, która bardzo utrudnia budowę więzi, no to są ci symboliczni teściowie czy teściowe, prawda? Jest, często rzeczywiście jest taka rywalizacja się toczy, bo teściowa chciałaby mieć wpływ na swoją córeczkę, na jej życie, bo ona najlepiej ją zna i ona wie, czego potrzebuje, a tutaj młody chłopak chciałby być głową domu, prawda? Jest kolizja, ewidentna kolizja. Ale i w drugą stronę, mamusia chce być najważniejszą kobietą życia swojego synka, a żona też by chciała być najważniejszą kobietą synka. Jest rywalizacja, jest walka, nieraz naprawdę czasami bezpardonowa walka. Tak więc to uporządkowanie problemów nieuporządkowanie problemu teściów rodzi bardzo duże napięcia na linii mąż-żona i to uniemożliwia budowę więzi takiej prawdziwej, która byłaby no, szczęściodajna, jak ja to mówię, prawda? No i wreszcie kolejna przyczyna, dla której my nie potrafimy tego wszystkiego przeskoczyć. Tych różnic, tych inności, tych problemów, tych rzeczy, które w nas w środku siedzą. Po prostu my nie umiemy rozmawiać. To jest pewna nieumiejętność kulturowa. Nie uczymy się tego ani w szkołach, ani nigdzie, tak naprawdę. I my jak siadamy do rozmowy, nawet czasem siądziemy, zapalimy sobie świeczkę, obecność Chrystusa, pomodlimy się wspólnie, a potem się odzywamy i siebie ranimy. Bo trwamy w stanie jakiejś walki, w stanie przyłapywania siebie na rzeczach złych, nie dochodzenia do jakiejś prawdy, tej prawdy, dla której żona na przykład coś zrobiła słabo, no bo ją coś boli, bo czegoś z domu nie wyniosła, to ja się nad tym pochylam, dobra, to ja ci to zrekompensuję moją miłością. Nie umiemy tak rozmawiać, nie jesteśmy w to wdrożeni. Jeżeli już sobie wypominamy i licytacja, kto więcej błędów popełniał, jak ona mi wypomina coś, to jej też wypomnę, żeby źle nie wyglądać w rozrachunku, prawda? I nie umiemy rozmawiać, a rozmowa akurat to jest taki specyficzny element, który mógłby pokonać, gdybyśmy umieli dobrze, życzliwie rozmawiać. Z dużym zasobem, takim zapasem życzliwości. Jak ona coś powie, co mi się wydaje ewidentnie, że mi chciała dokuczyć, dowalić, to mówię, pewnie źle nie chciała, tylko tak jakoś zabrzmiało, prawda? A my się czepiamy i jeszcze ktoś czegoś nie powie, a już dobrze, już nie kończ, już wiem, co chciałeś powiedzieć, prawda? Doszukujemy się zła. Więc takiej dobrej rozmowy warto się uczyć. To całe życie można się uczyć. To zresztą, jak zwykle, przypomina rekolekcje spotkania małżeństwa. To jest nauka takiego właśnie narzędzia dobrej rozmowy i bardzo tych, którzy jeszcze na tym nie byli, zachęcam, żeby skorzystać, jak tylko to będzie możliwe, bo to zawsze jest taką szansą na takie trochę skokowe przybliżenie się do siebie męża i żony, jakieś nowe światło na małżeństwo, zawsze warto. Ale faktycznie to ta nieumiejętność rozmowy jest przeszkodą w budowie więzi i czasami niektórzy po prostu na tym się wykładają i nigdy się tego całe życie nie uczą. To jest strasznie szkoda, bo to jest w sumie dosyć proste. Można też w szkole podstawowej parę lekcji zrobić z gramatyki, jak formułować zdanie, żeby było nierające dla drugiego, prawda? Bo znowu, jak zwykle zrobiłaś mi na złość, to zdanie, które musi boleć, albo wiesz, jak ty to zrobiłaś, to było mi strasznie przykro, prawda? W pierwszym oskarżam, a w drugim mówię o sobie. Jak ja mówię o sobie, że mi jest przykro, to normalny człowiek, dobra, przepraszam, to nie będę ci robił więcej tej przykrości, prawda? Ale jak atakuje, to przystępuje do walki. Zawsze takie banalne rzeczy mogą rzeczywiście albo zamknąć drogę do siebie, albo tą drogę do siebie otworzyć. Jeszcze chciałbym na moment, troszeczkę już o dzieciach powiedzieliśmy, to pewnie domagałoby się osobnej audycji, jak mężczyzna powinien budować relacje z dziećmi, jak kobieta może mu w tym pomóc, żeby z tymi dziećmi, zwłaszcza tymi mniejszymi, budować dobre relacje. To się stokrotnie potem opłaci, bo te dzieci się nie gubią w życiu, nie odchodzą od Boga. To jednoznacznie to badania pokazują, prawda? Troszeczkę parę słów o tych teściach już też powiedziałem. Chciałem się zatrzymać na innymi ludźmi, bo my za małą wagę nieraz przykładamy do tych innych ludzi. Może opowiem historyjkę. Banalną, ale prawdziwą. Podjeżdżam do kolegi, gęsta zabudowa, domki szeregowe, ciasne uliczki, podjeżdżam samochodem, staję przed domem, wychodzę z samochodu, a tu kolega wybiega, Jacek, cofnij pół metra. Ja taki wygłupiony patrzę na niego, o co mu chodzi, no ale on wyraźnie pokazuje, żebym cofnął, no to wlazłem do samochodu, cofnąłem pół metra, idę do niego, pytam, słuchaj, co się stało? Przejechałeś przez granicę działki sąsiada. Ale na ulicy stałem oczywiście, ulica, chodnik, ale nie wjechałem na teren działki nikomu, tylko przednie moje koła przejechały poza granicę między płotami, między tymi dwoma domkami, tak? I mój sąsiad za chwilę gotów wyskoczyć z młotkiem i ci zbić reflektory. To lepiej cofnij. No, nie chciałbym mieszkać koło takiej osoby, prawda? Ja mam tutaj domek, 24 cm betonu, śpi następny facet taki. Ostatnio gonił kota z siekierą, chciał go zabić, ale nie dał rady dogonić, bo kot usiadł na masce jego samochodu. Tak? Potem chciał właściciela kota podać do sądu, ale nie znalazł paragrafu na kota na masce samochodu. Tak? Więc nie mówmy, że nas inni ludzie nie obchodzą, mając kogoś takiego w otoczeniu, ja naprawdę bym szukał zmiany mieszkania, prawda? Ale to nie chodzi o to, żeby jakichś takich dziwaków zupełnych, tylko nie, bo chodzi o to, żeby ludzie tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie jesteśmy, żeby po prostu o nas mieli zdanie. Tak, to jest przyzwoity człowiek, prawda? Bardzo przyjemnie mi to nie tak dawno było, jak ktoś tam jakąś pogłoskę puścił, że rzekomo zdradzał swoją żonę, a panie w sekretariacie u nas w miejscu, gdzie pracuje, czy się matki się zaśmiały, że to, kto jak to, ale pan Jacek to na pewno nie, prawda? I to mi sprawiło osobistą przyjemność, że tak jestem pojmowany, prawda? Więc warto uczciwie zadbać o to, żeby być w dobrych relacjach z innymi ludźmi, bo to ostatecznie daje nam też taką radość w życiu. I teraz te dwa elementy męskości i ten wymiar indywidualny, że dorosłem do tego, że mogę zawsze wybrać dobro, odrzucić zło, nawet jak to będzie dużo kosztować. A dwa, że potrafię ukształtować relacje, owocuje to raz osobistym szczęściem, to jest jedno, ale drugie, jeżeli ja potrafiłem dokonać tego, co tu w skrócie tak opisywałem, to z ogromnym prawdopodobieństwem moje dzieci nie pogubią się w życiu. Jeżeli ojciec był pięknym przykładem pociągającym i dzieci miały z nim dobrą relację, to dzieci będą chciały pójść śladem taty. Będą chciały być tatusiami, będą chciały być mamusiami, mieć takich mężów i tak dalej, prawda? Więc i to pozwoli mężczyźnie ostatecznie wypełnić funkcję, która jest mu przeznaczona. Mężczyzna ma upilnować wszystkich, zależnych od siebie, żeby się nie pogubili w życiu. Mężczyzna ma, krótko mówiąc, żonę, dzieci, siebie, no siebie najpierw, idąc przodem, potem pociągnąć za sobą żonę i dzieci ku świętości. I może pozwólcie na koniec taki obrazek, to jakoś mi bardzo utkwił w oczach mój bardzo kochany teść. Miał żonę, piątkę dzieci, czterech zięciów i jedną synową, 30 wnuków. Jak on umierał, to on umierał całkowicie spokojny. On umierał szczęśliwy, spełniony, spokojny. On wiedział, że umrze, był lekarzem, serducho już było, jakie było. Nawet się dziwił, że tak długo żyje, prawda? Przygotowywał nas na śmierć, oswajał nas ze swoją śmiercią. Odchodził całkowicie spokojny. Ale ja się nie dziwię. Bo jeśli tak, w małżeństwie przeżył tam 50 parę lat, prawda? Wychował piątkę dzieciaków. Wszystkie dzieciaki na Bożych drogach. Żadnemu nie odbiło. Zięciowie i synowa podobnie, tak? 30 wnuków, niektóre już były po studiach, wszyscy na Bożych drogach, no to można sobie spokojnie umierać, prawda? Bo wypełniłem misję, moją męską misję, tylko żeby tą misję wypełnić, to trzeba właśnie i być tym dojrzałym mężczyzną, w sensie tym osobistym, no świętym w zasadzie, i trzeba zadbać o te relacje, które są wokół mnie, prawda, które ja mam kształtować. Także może jeszcze jedno zdanie, które sobie nawet zapisałem. Mężczyzna prawdziwy to taki, który dzisiaj więcej kocha i jest bardziej odpowiedzialny niż wczoraj, ale dziś mniej kocha i jest mniej odpowiedzialny niż jutro. Krótko mówiąc, mężczyzna to jest ktoś, kto się stale rozwija, aż do śmierci. Ma być coraz lepszy i po tym też można poznać prawdziwego mężczyznę. Jak osiądzie na laurach, to niestety już coś nie tak. Dzięki.
Również dziękujemy. Pan dr Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Oczywiście temat być prawdziwym mężczyzną nie został wyczerpany.
Właściwie to ledwo możemy, dotknięty.
Ledwo dotknięty.
W wymiarze ojcostwa troszeczkę.
Możemy po prostu wręcz jakiś taki cykl, serię zrobić z tego tematu, by pewne jeszcze wydobyć płaszczyzny i pogłębić
się. Znalazłoby się sporo tutaj takich podtematów, to prawda.
Jasne. I zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Bóg spacerował po rajskim ogrodzie razem z Adamem, swoim przyjacielem. Opowieści snuł o dalekich gwiazdach, ukazując piękno swych stworzeń. A
Adam widział wszystko, podziw go ogarniał, słuchał z uwagą ciepłego głosu Boga. Aż istąd nizową zapytał swego Pana, czy nie byłeś kiedyś samotny?
Adamie, Bóg powiedział, przecież jestem miłością, a z tego prosty wniosek, że muszę zawsze kogoś kochać. Adamie, jestem trójcą, trzy osoby to jedno. Miłość była na początku i na zawsze pozostanie. Adamie, Bóg powiedział, przecież jestem miłością, a z tego prosty wniosek, że muszę zawsze kogoś kochać. Adamie, jestem trójcą, trzy osoby to jedno. Miłość była na początku i na zawsze.
Spacerował po rajskim ogrodzie razem z Adamem, swoim przyjacielem. Opowieści snuł o wielkich tajemnicach, ukazując wielkość mądrości. Adam słuchał pilnie, podziw go ogarniał, zadawał pytania, by lepiej zrozumieć. Skoro jeden w trójcy, trzy osoby razem, więc nie jesteś, Boże, samotny.
Jestem miłością, a z tego prosty wniosek, że muszę zawsze kogoś kochać. Adamie, jestem trójcą, trzy osoby to jedno. Miłość łączy nas od zawsze i tak już pozostanie. Adamie, Bóg powiedział, ja jestem miłością,
drodzy radiosłuchacze. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Temat: być prawdziwym mężczyzną.
Słuchamy, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z południowej Polski.
Witamy pana.
Witam pana doktora i państwa prowadzących.
Witamy.
Mam kilka uwag, które chciałbym przedstawić. Powiem tak, w 90% zgadzam się z tym, co mówi pan doktor. Natomiast jest kilka takich spraw, które bym prosił o ustosunkowanie się do nich. Pierwsze to tak zauważam brak też proporcjonalności w podejściu do tematu mężczyzna-kobieta. Większość tematów jest na temat dotyczących mężczyzn. Oczywiście jest to bardzo ważny temat i bardzo dobrze, że takie tematy są. Tylko w tym byciu mężczyzną, bo dzisiejszy temat audycji, jaki jest, to przeszkadza właśnie to, że kobiety są trochę według mnie w tej chwili słabo formowane, co też przeszkadza mężczyznom. Mówi się często o o nie mówi się często o wartościach, jakimi na przykład powinny się kierować kobiety przy wyborze mężczyzny. Często mówi się o kwestiach drugorzędnych. Może nie pan doktor, ale też często też i na w Radiu Maryja są goście, którzy mówią w sposób trochę taki ogólnikowy, że mężczyzna powinien być rycerzem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście należy to odpowiednio rozumieć, aczkolwiek dzisiaj, jeżeli słuchają też tego kobiety oczywiście, to później jest sprawa taka, że wiadomo, kobieta jest troszkę inaczej zbudowana niż mężczyzna i tak dalej. Ja byłem kiedyś na spotkaniu z panem doktorem, były to rekolekcje dla mężczyzn. Taka formuła mi się bardzo podobała, ponieważ, no, można powiedzieć, mężczyźni rozmawiali ze sobą w swoim gronie o pewnych trudnych sprawach, tak? Pan doktor dawał pewne rady i tak dalej. Natomiast kobieta te same rzeczy będzie rozumiała trochę inaczej.
No jasne.
I później jest kwestia taka, że kobiety, słuchając tego, często jest tak, że później są takie wytykanie takie, tak? A widzisz, tutaj tak jest. Później to jest, musi być takie tłumaczenie, ale jest to inny, no jest to troszkę źle, że to w ten sposób wygląda, zwłaszcza, że mówię, większość tych tematów jest kierowana do mężczyzn. Zamiast mówić o rzeczach ważniejszych, mówi się o tych drugorzędnych, a nie mówi się na przykład o tym, jak, na czym polega bycie tym rycerzem w dzisiejszych czasach. Ja uważam, że nie chodzi o jakiś tam romantyzm, bo potem często kobiety to w jakiś taki sposób rozumieją. Natomiast ja uważam, że bycie rycerzem w dzisiejszych czasach to jest na przykład to, czy mężczyzna na przykład angażuje się w obronę życia poczętego, czy innych tego typu spraw związanych z wartościami, z budową pewnej też cywilizacji, miłości, chrześcijaństwa, czy na przykład również związane z patriotyzmem. Ja spotkałem się właściwie z takimi zarzutami, i to od kobiet, no właśnie takich wierzących, i to nawet takich, które mnie tak naprawdę, dzięki którym odkryłem tak samo pana doktora i te wszystkie wykłady i nauki, które pan doktor wygłasza, to spotkałem się z pewnym pomieszaniem według mnie pojęć ze strony tych kobiet, bo na przykład kwestie patriotyzmu to często słyszę, że to jest, bo to jest takie dziadziusiowate, na przykład tam msza za ojczyznę czy coś takiego, takie to jest po prostu niemodne, tak jakby dzisiaj świat wartości był trochę inny, czyli kobiety, chodzi mi o to, że kobiety same powodują, że mężczyzna tak naprawdę nie może, że tak powiem, zabłysnąć tymi cechami, według mnie, którymi powinien, bo kobiety mają pewne przekręcone oczekiwania. Oczywiście nie mówię, że wszystkie, ale niestety w wielu przypadkach tak to się, z tym się spotykam.
Panie Piotrze, rozumiem pana niedosyt w tym zakresie. No, fakt, 55 minut aż trwało wprowadzenie, ale powiedzmy sobie szczerze, to, co my tutaj robimy w Radiu Maryja, to jest orka na ugorze. Są olbrzymie braki, deficyty w świadomości i mężczyzn, i kobiet. I dlatego od razu wszystkiego nie da się wyjaśnić. Pozwoli pan, panie Piotrze, że pan Jacek Pulikowski się ustosunkuje.
Jeszcze jedną rzecz. Sprawa tego, że pan doktor często mówi właśnie o takich sprawach, że mężczyzna, który się wywodzi z rodziny jakiejś, no nazwijmy to patologicznej, tak, czy nieidealnej, gdzie coś jest nie tak, na przykład ojciec jest alkoholikiem, czy tam rozbite rodziny i tak dalej. ale ja bym się chciał zapytać, czy mężczyźni, którzy nie mają idealnych wzorców w rodzinie, nie mogą według pana normalnie żyć, być dobrymi mężami, ojcami, Polakami, tak, katolikami, jeśli pomimo braku przykładów w domu czerpią wzorce z innych, z kościoła, ze świętych, z samego Boga.
No mają na trudniej, przykład. Ale mogą. To nie ma determinizmu tutaj.
Tak, tylko właśnie chodzi o to, że też jest, ponieważ kobieta z natury jest lękliwą, to później słuchając tego typu rzeczy, bardzo często tacy mężczyźni są skazywani, no niestety, albo na samotność, albo właśnie na chore związki, nie ze względu na to, że oni się wywodzą z takiej rodziny, tylko dlatego, że po prostu są odrzucani ze względu na to, na pewne lęki, no to się później wiążą już później, powiedzmy, z kim popadnie, tak? Czy już wchodzą w jakieś relacje
Dobrze, panie Piotrze, wystarczy. Dziękujemy panu. Dużo pan powiedział, panie Jacku.
No więc właśnie, panie Piotrze, po pierwsze ta nieproporcjonalność kobieco-męska wynika z tematu, tak? Dzisiaj mówimy o mężczyznach i ja nie lubię się bardzo rozczulać nad mężczyznami, choć jestem absolutnie świadom, że stan mężczyzn, taki jaki jest, on jest kiepski, w ogromnej mierze zawdzięczamy kobietom, prawda? I to mamusiom wychowującym i siostrzyczkom i narzeczonym i żonom, ale nie wolno na to zganiać, bo my powinniśmy po prostu w warunkach, jakie są, niedoskonałych, wyrosnąć, bo po to jest trud samowychowania właśnie. Dlatego tyle o tym samowychowaniu mówiłem, że można wyrosnąć ponad. To taka pierwsza uwaga. Kobiety rzeczywiście dzisiaj są pogubione znacznie bardziej niż kiedyś. Te wszystkie fałszywe ideologie to zamieszały w głowach. Tak? Bardzo wiele kobiet nie marzy o tym, żeby być mamusią, panią domu, tylko marzy o tym, żeby była bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym, jak ja to sobie żartobliwie mówię. I tylko, że my mężczyźni mamy stworzyć takie warunki, żeby ona wtórnie zachciała zostać w domu z dziećmi, wtedy, kiedy są małe przynajmniej, żeby ona zachciała być panią domu, żeby zachciała wygrzebać makatkę babci i powiesić sobie w kuchni: dobra żona, tym się chlubi, że gotuje, co mąż mu lubi. Dzisiaj się żony tego wstydzą, a kiedyś były dumne z tego, prawda? Że żona mogła usłużyć mężowi, była z tego dumna, ale też ten mąż nastawiał karku i jak trzeba to i życie za tą rodzinę, prawda? Żył sobie, wypróbował, pracował. Dzisiaj bardzo wielu mężczyzn niestety pracuje na własne zbytki i ewentualnie coś tam żonie na życie da, a czasem mówi, żeby się sama wzięła. Także po obu stronach są bardzo niedojrzałe postawy i kobiet, i mężczyzn. Natomiast ja bym się nie bał tego, że kobiety, słuchając wzorca mężczyzny o tym, jaki powinien być mężczyzna, będą miały do własnych mężów postawy roszczeniowe. Bo pewnie będą miały, ale te roszczenia są słuszne. Te roszczenia są słuszne, więc niech mają. Jak mądrze te roszczenia zgłoszą, to ten facet niech rośnie. Tak jak żona uwierzy, stać się na to, żebyś był taki, jak właśnie o tym mówili, wierzę w to, ofiaruj mi to, no to facet nie jeden się może do lotu poderwie. Natomiast jest, ja to otwartym tekstem mówię zwykle, jeszcze momencie, bardzo mi się podobały te pana określenia dzisiejszego rycerza, obrona porządnego życia. To jest kwintesencja męskości. Obrona poczętego życia to jest kwintesencja rycerskości dzisiaj, rzeczywiście. Czy patriotyzm, czy powiedzmy w ogóle nawet wiara w Boga. Pierwszą funkcją, a to mówię o tym często według Ad Hortans Familiaris Consortio, pierwszą funkcją mężczyzny jest odpowiedzialność za życie poczęte. Przede wszystkim to jest podjęcie na siebie skutków własnego działania płciowego, a potem w ogóle walka o prawo do życia każdego dziecka. Prawda? To jest pierwsze zdanie dzisiejszego rycerza, to z całą pewnością. Natomiast i to, co pan powiedział o tych mężczyznach, którzy wyrastają w złych warunkach, tam delikatnie mówiliśmy, nieidealnych, albo nawet patologicznych. Otóż niestety statystycznie ci mężczyźni kończą nie najlepiej. Powtarzają błędy tatusiów. Natomiast absolutnie nigdy nie powiedziałem, że mężczyzna, który wyrósł w kiepskim środowisku, nie może tego przekroczyć. Przeciwnie, ciągle powtarzam przykłady, nawet podaję konkretne przykłady mężczyzn, którzy wyrastali zdecydowanie ponad to, ponad dom rodzinny, czy nawet przy braku domu rodzinnego, dom dziecka na przykład, mężczyzna, ale potrzebna jest te dwa narzędzia, o których mówiłem, potrzebna jest trud pracy samochowawczej i łaska. Jeżeli te dwa elementy połączy, może przegonić tych, którzy wyrośli w cieplarnianych warunkach. I teraz to nie jest tak, takie zdanie, że mężczyzna, który miał powiedzmy patologicznego ojca, się kiepsko nadaje do małżeństwa, czy że trzeba ostrzec, że może, jeżeli nie wyrośnie się kiepsko nadaje do małżeństwa, rozpłoszy kobiety. Przepraszam, w tym wypadku dobrze. Ja chciałbym, żeby moja córka, jeżeli spotka faceta, który wyrósł w kiepskiej rodzinie, nie uwierzyła mu ufnie, że on będzie fantastycznym ojcem, zupełnie innym niż jego własny ojciec, ale on sam, dorastając i pokazując, jak wyrósł, może sobie tą pozycję zmienić. I wtedy jest tym bardziej wartościowy, że on o własnych siłach tak wysoko wyrósł, prawda, czy podfrunął, jakby ktoś wolał. Tak więc to rzeczywiście, niestety, ja to mówię dziewczynom. Jeśli spotykasz chłopaka z domu, czy na przykład niewierzącego, czy z trudnego domu, to nie możesz mu naiwnie zaufać, że on dobrze chce, to będzie dobrze. Nie, ale jeżeli on udowodni, że rzeczywiście wyrósł, to oczywiście tak. To wtedy także ta świadomość, że wyrosłem w kiepskim domu, może być rozklejająca. Miałem do szkoły pod górkę, już trudno, już taki muszę być, a może być przeciwnie, mobilizujące. I raczej w tą stronę bym chciał popychać mężczyzn. Wyrośnij ponad to, co było w domu twoich rodziców, prawda? Będziesz miał zasługi, będziesz miał radość, będziesz miał szczęście z tego płynące.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo?
Niech będzie pan słuchał, będzie z Chrystusem, ale jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z parafii Kąty. Pozdrawiam serdecznie. Witamy. Wszystkich państwa w studiu. Dziękuję za temat dotyczący mężczyzn. Myślę, że jest bardzo, bardzo potrzebny, bo obserwuję szczególnie mężczyzn i siebie, i także innych mężczyzn, jak sobie radzą w życiu i sytuacja jest tragiczna, żeby nie powiedzieć gorzej. Więc mam kilka takich pytań i tematów. Pierwszy temat to i bym prosił o konkretne rady, jak leczyć zranienia w męskości, głównie w przeszłości, ale bardziej konkretne. Nie? Co ma mężczyzna robić? Oczywiście ma pracować nad tym, ale jakieś konkrety, nie? Chodzi o na przykład wspólnoty męskie, nie? Bo pojawiły się w Polsce wreszcie wspólnoty, tylko katolickie wspólnoty mężczyzn. I one są na przykład takim konkretem dla mężczyzny, nie? Jakie jeszcze konkretne rzeczy, konkretne działania podejmować właśnie mężczyzna, który wie, że te zranienia ma, że ma problemy, jeśli chodzi o swoją męskość szeroko pojętą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie chciałbym wskazać, zachęcić, żeby bardziej propagować te wspólnoty dla mężczyzn, katolickie wspólnoty mężczyzn w kościele, bo one są bardzo potrzebne. Trzecia sprawa, to chciałbym poruszyć sprawę mężczyzna, a jego praca, ponieważ co to znaczy być prawdziwym mężczyzną w pracy, bo jednak często praca bardzo niszczy mężczyzn, ponieważ zwykle oni boją się utraty pracy i wtedy stają się niewolnikami, wtedy ich poczciwość bardzo mocno cierpi, bo są poniżani, są traktowani jak rzeczy i tak dalej, nie? I że ten temat jest taki mało poruszany właśnie, mężczyzna, a praca, bo to jest bardzo istotna sprawa w życiu mężczyzny i ona ma bardzo duży wpływ na poczucie wartości właśnie u mężczyzny właśnie, czy praca buduje jego męskość, czy niszczy jego męskość. Następna rzecz to sprawa autorytetu mężczyzny jako ojca w domu. Jakie powinien podejmować działania, żeby mieć autorytet w stosunku do swoich dzieci, a w szczególności chodzi o posłuszeństwo. Co ma czynić, żeby dzieci jego były mu posłuszne, oczywiście po Bożemu, nie jakoś bezwzględnie czy represyjnie, ale żeby to posłuszeństwo było takie Boże tych dzieci. I czwarta, i jeszcze ostatnia kwestia, chodzi o te konkretne wskazówki odnośnie wychowania córek, bo tutaj no niestety mężczyźni mają pewne problemy, pewne opory i chodzi mi o to, na jakim etapie, jak te relacje mają wyglądać, żeby te córki wyglądały na Boże kobiety i prawdziwe damy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Zapisałem sobie te sugestie tematów. i będziemy starali się je też zrealizować.
Ależ pan apetytu rozpędził, bo tyle tematów fajnych pan poruszył, że żeby się chciało cztery audycje zrobić na tym. Ale nie mamy czasu, więc musimy króciuteńko. Rzeczywiście wspólnoty męskie są wielką szansą i to tak myślę, że od śmierci papieża, on chyba coś tam załatwił nam tą Polskę, sposób odnowy Polski przez powstawanie wspólnot. W wielu miejscach Polski, zupełnie niezależnie od siebie, powstało szereg wspólnot, często przy świętym Józefie, ale nie zawsze. Jest na pewno to coś, w co warto wchodzić, samemu tworzyć również takie. To jest jedna z podpowiedzi, ale generalnie to trzeba mężczyzną mówić. Ma zbudować sobie wizję, najpierw wizję własnej męskości. Co to znaczy, że on chce być facetem z krwi i kości? I potem biznesplan i potem to po prostu zamienić na czyny. Nie może być to powiedzmy takim na poziomie jakichś tam marzeń, mrzonek, dobrych chęci, to od jutra będę lepszym facetem i tak dalej, i tak dalej. Nie. Trzeba mieć plan, co konkretnie wprowadza w swoje życie, żeby tym lepszym facetem się stawać. I tam te elementy, o których już mówiliśmy, to odpowiedzialność za życie, umiejętność wychowywania, udział w wychowaniu, praca zawodowa, zaraz do pracy wrócę, no i przykłady żałej postawy chrześcijańskiej. Są takie te cztery punkty. Co ja podpowiadam mężczyznom, którzy chcą się wyraźnie pozbierać, chcą wyrosnąć, czy to po załamaniach, czy po w ogóle jakimś kiepskim starcie w życiu, niezawinionym zresztą przez niego. Zawsze podpowiadam, żeby znalazł sobie mężczyznę o 20 lat starszego, 20-30, stałego spowiednika, przewodnika duchowego, który będzie dla niego ojcem. Nie widzę lepszego pomysłu na proces wzrastania w męskości, jak pod okiem doświadczonego mężczyzny, który no po prostu wszystko niejedno słyszał, niczym się nie zgorszy i ma po prostu zwykłą mądrość życiową, prawda? To jest, wydaje mi się, najmądrzejsze. Oczywiście należy czytać różne rzeczy, należy kształtować wiedzę pewną, bo to też pomaga nam wchodzić na lepsze drogi. Praca jest rzeczą dzisiaj dramatyczną, bo rzeczywiście niektórzy pracodawcy na przykład wręcz jawnie żądają nieuczciwości, prawda? Czy wolno taką pracę wykonywać? Jest to dylemat, ale mężczyzna musi zarobić na życie rodziny, na jakiś podstawowy byt. Przy czym wcale dzisiaj nie są czasy najtrudniejsze. Był czas, kiedy w komunizmie, kiedy bezpartyjni mężczyźni odsunięci od wszystkich wyższych stanowisk, no po prostu cierpieli biedę autentycznie. I pamiętam to jeszcze lata 60, połowa 60 lat. Ojciec kolegi przyszedł do szkoły odwiedzić, a jakiejś tam sprawie syna przyszedł do szkoły. Ja go widziałem przez chwilę i zauważyłem, że nie ma obrączki na palcu. Wtedy wszyscy nosili obrączkę, także to było coś takiego zdumiewającego, że tata kolegi nie ma obrączki. Tak zagadnąłem go, może trochę ze wścibstwa, potem mi było wstyd. No, on mówi, sprzedał, bo nie było na życie. Głupio mi się zrobiło, wdaliśmy się w taką już spokojniejszą rozmowę i okazuje się tak, że ten mężczyzna z wyższym wykształceniem pracuje gdzieś tam, no oczywiście nie na stanowisku, bo bezpartyjny to nie może. Ma tylko dwóch synów. Jeden studiuje, a drugi był w liceum. Czyli synowie nie są w zawodówkach, nie pracują, nie zarabiają. Więc on musi utrzymać czteroosobową rodzinę. I teraz on, oprócz tej normalnej swojej pracy, jak słyszeliśmy, sprzedał obrączkę. Dalej, on regularnie oddaje krew za pieniądze. Oddawał wtedy, tak? Tak często tak było wolno. I on jeszcze pracował, nie wiem, czy młodzi nie wiedzą, to jest wolne tory. To się po prostu wieczorami chodziło z wagonów rozładowywać węgiel łopatą. To były technologie wtedy, prawda? Człowiek z wyższym wykształceniem węgiel z wagonów łopatą rozładowywał, żeby było na życie. I mężczyzna ma na życie zarobić już, prawda? Jan Paweł II mówi tak. Owszem, jest dramat, że czasem rzeczywiście nie może i to jest dramat jego i całej rodziny. Jan Paweł II, pisząc o tym, że obowiązkiem mężczyzny czy funkcją mężczyzny jest praca zawodowa, dodaje: praca nie niszcząca rodzinie. I czasem niechby to była praca gorsza, gorzej płatna, ale uczciwa. Prawda? Praca, która nie oderwie ojca na miesiące z domu, na delegacjach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są poważne problemy, ale to powinno być przedmiotem stałej refleksji mężczyzny, czy wolno mi tą pracę wykonywać i na jakie ustępstwa mogę pójść, prawda? Na pewno ustępstwa moralne, no to tutaj należy dość radykalnie nie zgadzać się, tak? bo sprzedać duszę za pracę, to już lepiej tą łopatą węgle rozładowywać.
Słuchamy Radio Maria.
Wychowanie córek tam jeszcze było.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janusz z Warszawy.
Witamy.
Ja może parę słów z perspektywy dojrzałych lat. Ojca dorosłego, ożenionego syna. A od niedawna również dziadka, bo mam również wnuka dwuletniego. Także patrzę z takiej perspektywy trochę szerszej na tą panoramę męskiego dojrzewania do jakiejś tam pełni męskości, jak to się nazywa. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że jesteśmy rzeczywiście w jakimś krytycznym momencie, kiedy mężczyzna nie może odnaleźć swojej tożsamości męskiej. Wszystkie wzorce kulturowe, z którymi mamy do czynienia, są naprawdę bardzo trudne, bardzo niszczące, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dlatego bardzo potrzebna jest odbudowa etosu ojca. Dlatego, że tą autentyczną, silną, piękną męskość przekazuje się właściwie z ojca na syna. Przez przebywanie razem, przez robienie różnych rzeczy, nawet przez zabawy, jak syn jest młody bardzo. W każdym razie to jest pierwszy silny przekaz, podstawowa formacja. Ponieważ mamy do czynienia z formacją oczywiście, ale negatywną. Mężczyzna jest formowany negatywnie przez kulturę, przez środowisko, przez politykę, przez nawet przez swój dom rodzinny często. W związku z tym szamoczę się. Ja muszę powiedzieć, że ta droga do pełni męskości, do tej męskości pełnej, która trochę brzmi może abstrakcyjnie, ale jednak coś takiego jest, to jest wielka przygoda. To jest przygoda z Bogiem, bo to jest wolność, której można doświadczyć jedynie z Bogiem. Męskość odkryta to jest odkrycie jakiegoś nowego wymiaru życia, gdzie panuje porządek, w którym nie ma miejsca na działanie chaotyczne, gdzie nie musimy tak naprawdę zmagać się, budować jakichś wzorców doskonałości męskiej. Natomiast odszukujemy w sobie tą godność, ten zasiew, tą tajemnicę męskiego serca, to powołanie, do którego Pan Bóg nas stworzył i ciągle nam o tym przypomina. Ponieważ, tak może z własnego doświadczenia, muszę powiedzieć, że do męskości dochodzi się przez doświadczenie i to doświadczenie życiowe. Strasznie trudno jest osiągnąć jakiś wzorzec męski w młodym wieku, nawet powiedzmy około 30, ponieważ to jest ciągle droga, to jest ciągle poznawanie pewnych tajemnic, ciągle próbowanie siebie w różnych sytuacjach. To jest droga również przez upadki oczywiście, ale powinna być drogą świadomą. Czyli tutaj bez jakiegoś podłoża wiary niewiele możemy uzyskać. Możemy najwyżej budować sobie jakieś własne wyobrażenia o męskości. Więc myślę, że tej prawdziwej męskości powinniśmy szukać sami w sobie, ale nie w sposób chaotyczny, tylko uporządkowany. Brakuje mi bardzo takiej męskiej katechezy, chociaż trochę jest lepiej niż było. Nawet w kościele parafialnym na pewno. Ciągle słyszymy o tematach mężczyzna w rodzinie, mężczyzna jako ojciec. Natomiast wydaje mi się, że potrzeba zacząć znacznie wcześniej, zanim młody mężczyzna, młodzieniec wejdzie w relacje, które prowadzą do małżeństwa czy do związków, do zakładania rodziny. Tutaj mój przedmówca, do którego chciałbym się odnieść z bardzo taką życzliwą wdzięcznością, że jednak te męskie wspólnoty, które powstają, są na pewno drogą do tego samowychowania, o którym była mowa na początku. To samowychowanie, bez tego samowychowania nie da się uzupełnić tych braków, które są na tym początkowym etapie rozwoju w rodzinie, bo ojcowie nie zawsze spełniają swoje funkcje, nie zawsze rozumieją wielkości swojego powołania i dlatego tylu młodych ludzi błąka się. Ja kilkanaście lat temu zachwyciłem się ojcostwem, zobaczyłem też, spojrzałem krytycznie też na swoje różne drogi ojcowskie, mimo że no, nie jest najgorzej, ale w gruncie rzeczy mogło być lepiej. I pod wpływem tego pragnienia odkrywania i poprawiania ojcostwa założyłem taką wspólnotę ojców w parafii. I do tego chciałbym zachęcać wszystkich mężczyzn, którzy naprawdę chcą coś zrobić i ze sobą, i jednocześnie pociągnąć za sobą innych. Zakładajcie wspólnoty ojców. Od tego zacznijmy. W parafiach. Niech tam będzie modlitwa, niech tam będzie katecheza, ale tam, niech tam będzie również spotkanie i wymiana różnych doświadczeń. Taka wspólnota ma sens i jednocześnie promieniuje i pomaga obudzić się innym ojcom, którzy zaniedbują często swoje obowiązki. Po tej wspólnocie w kilka lat później powstała wspólnota świętego Jana Chrzciciela, właśnie takich synów dwudziestoparoletnich, która trwa do dzisiaj w Warszawie i no można powiedzieć, że jest dosyć ustabilizowana wspólnota, która ma na celu właśnie przebudzenie do pełni życia, do odkrywania tej tajemnicy męskiego powołania w życiu, do budowania również zdrowych relacji i przygotowania się do założenia rodziny i do ojcostwa. To jest fascynująca droga odkrywania właśnie w sobie i w innych, pomaganie innym w odnalezieniu tej zagubionej perły, czyli tego ojcostwa. Pamiętam, kiedyś bardzo mocno dotarło do mnie słowo bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Bóg, czyli doskonały. Oczywiście często ta doskonałość myli nam się z pewnymi męskimi cnotami, które chcemy osiągnąć w drodze różnych wysiłków. Natomiast wydaje mi się, że to jest znacznie prostsza sprawa. To jest właściwie wolność. Ta świętość to jest wolność, o czym usłyszałem na początku audycji. I to się dokonuje w drodze tak naprawdę łaski, przylgnięcia do Boga i poprzez usuwanie przeszkód. Przez te ćwiczenia, których nieustannie nam dostarcza życie, przez pomaganie tym wszystkim, którzy znajdują się na naszej drodze i którzy chaotycznie szukają tej męskości, bo właściwie każdy chłopak, każdy mężczyzna, bez względu na wiek, a zwłaszcza ci młodsi trochę, są w dramatycznym rzeczywiście położeniu. Oni szukają męskich wzorców, których naprawdę jest jak na lekarstwo w tej chwili, przynajmniej w życiu publicznym.
Panie Januszu, pan mówił, że wolność od zniewoleń, tak?
To jest ta wolność w najgłębszym z tego słowa znaczeniu, bo wolność można powiedzieć biblijna, czyli wolność do wyboru. Wybór nawet czegoś, co nie jest wygodne, ale co jest słuszne i co posuwa mnie na tej drodze, a nie zatrzymuje w formie jakiegoś egoizmu czy wygodnictwa, które jest zabójcze dla mężczyzn.
Czyli pierwsza sprawa, no to właśnie pozbycie się jakiegoś uwiązania do jakichś właśnie złych rzeczy.
Tak, jest to oczywiście, ja to nazywam usuwaniem przeszkód. Mhm. Usuwaniem przeszkód, czyli no to są pewne ćwiczenia, które w połączeniu z Bożą łaską są do przerobienia, zwłaszcza, że już jest i sporo różnych grup stawienniczych, modlitw stawienniczych, mszy z uzdrowieniem, bo każdy dźwiga jakiś bagaż, jakieś rany, często z wczesnych lat młodości.
Przy jakiej parafii ta wspólnota działa?
Ta wspólnota działa w tej chwili pod skrzydłami księdza Jana Sikorskiego w Warszawie na Beotymy. Jest to wspólnota formacyjna. My się formujemy w oparciu o Słowo Boże, adorację Najświętszego Sakramentu Mszę Świętą i również takie formowanie tej kinetycznej strony mężczyzny, czyli przez wspólne wyjazdy, obozy, wycieczki, pielgrzymki, także przez wolontariat, bo to bardzo uruchamia te zasoby mężczyzny odpowiedzialnego i troskliwego, bo o to właściwie chodzi.
Dziękuję bardzo panie Januszu.
Ja
dziękuję również za wysłuchanie.
Też ja bardzo dziękuję, bo tu na szczęście nie muszę nic odpowiadać. Jedno malutkie dopowiedzenie mam, tylko bardzo dzięki, bo to były myśli, które bardzo, bardzo mi duchowo też odpowiadały i one się chyba wpisują dokładnie w to, co ja mówię, może inne słowa. Natomiast jeszcze jedna rzecz, tak jeszcze bym dopowiedział do tego, co pan mówi, jest pilnie potrzebne, poza tymi wspólnotami męskimi i tak dalej, opracowanie strategii wychowania chłopców. i to od dziecka, od maleńkości niemalże, chłopców i strategii i szkolnej, i pozaszkolnej, prawda? Kiedyś były takie pomysły fascynujące dla chłopaków, choćby scouting, choćby. A dzisiaj, no już tam nie mówię o tych wszystkich sokołach i tak dalej, prawda? Dzisiaj nie ma oferty dla chłopców, która by była fascynująca dla młodego człowieka, która by była porywająca. Znaczy one są gdzieś tam takie szczątkowe, ale globalnie nie ma. To jest taka rzecz, którą chciałem tylko dopowiedzieć, a za wszystkie słowa bardzo serdecznie dziękuję, bo one się dokładnie wpisują w to, co ja myślę akurat, o tak bym powiedział. Natomiast jeżeli wolno mi jeszcze na momencik do poprzedniego pana Janusza, bo byłoby, bez odpowiedzi byłyby dwa postawione pytania. Jedno, autorytet. Oczywiście tak naprawdę autorytet buduje ojciec swoją postawą. Jeżeli ojciec i ma stabilną postawę i jednoznacznie nie swoje jakieś egoistyczne interesy w rodzinie załatwia, tylko służy rodzinie, to automatycznie buduje autorytet. Natomiast jest w przypadku doskonałego ojca, nie ma wątpliwości, ale wiadomo, nie jesteśmy doskonali. I co wtedy? Bardzo namawiam tu panie do refleksji, że ogromnie wiele mogą pomóc w kształtowaniu autorytetu ojca, matki. Matki mogą ten autorytet podważyć bardzo skutecznie, zwłaszcza ten troszeczkę wątpliwy, i matki mogą ten autorytet podnosić. A autorytet jest potrzebny dla wychowania dzieci. Dzieciom jest potrzebny autorytet ojca. I podcinanie go jest najgłupszą rzeczą, jaką można robić. Niestety to się dość często dzieje. I teraz wychowanie córek. To jest w ogóle cała cudowna tematyka. I generalnie najkrócej, jak mogę powiedzieć, tata powinien traktować córkę jak księżniczkę. Nie tylko tą malutką księżniczkę, trzyletnią czy pięcioletnią, ale szczególnie, podkreślam, szczególnie tą dorastającą, tą, która się staje kobietą. Bo jeżeli w tamtym momencie tata ją odsunie, nawet wycofa dotyk, przytulanie, oczywiście dotyk być może musi zmienić troszkę formę, tak? Bo ten dotyk ma być akceptowalny przez córkę, akceptowalny przez ojca, akceptowalny przez otoczenie. Ale to ma być dotyk, bo to ją przekonuje o tym, że jest ważna. To mają być słowa do niej kierowane. Jeżeli krótko mówiąc, córeczka wchodząc w okres dojrzewania będzie nadal księżniczką tatusia, to ona poczuje się zamianowana na kobietę przez ojca. I bardzo wiele kobiet nigdy nie zostało zamianowanych na kobietę przez ojca i szukało tej nominacji w ramionach pierwszego gorszego chłopaka, prawda? Której to, przepraszam, brutalnie mówiąc, w łóżku pokazało, że jest prawdziwą kobietą, prawda? Jakim kosztem, to nie musimy mówić, prawda? Tak więc ojciec nie może uciec od córek, zwłaszcza od dorastających córek. Musi znaleźć środki budowy relacji z nimi i ma ta dorastająca córeczka stać się dla ojca wspaniałą, cudowną, fantastyczną kobietą i tym samym będzie zamianowana na kobietę i tym samym nie będzie tak panicznie potrzebowała tego potwierdzenia kobiecości w objęciach chłopaków, co niestety bardzo wiele dziewczyn tragicznie przeżywa. Takie króciuteńkie do powiedzenia, choć aż by się chciało trochę więcej na ten temat.
Chwila muzyki. Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców, już 23 i prawie 4 minuty. Czas nam bardzo szybko leci z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Rekolekcje spotkania małżeńskiego.
Tak, teraz, ale na dzisiaj mamy tylko jedno zgłoszone miejsce, to znaczy od 21 do 23 marca będą rekolekcje w Zduńskiej Woli i zgłoszenia przyjmują państwo Janczakowie pod numerem telefonu 43 823 26 31. Powtarzam, 43 823 26 31. I następne to będą 28 do 30 marca, ale to podam później, albo można znaleźć pod numerem
na stronie internetowej
www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 18 marca. Antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety. Mówiliśmy już niejednokrotnie, ale dawno już tego tematu nie było, a zagadnienie niestety cały czas jest aktualne. Goście, pani dr Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog położnik, i pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. Za dwa tygodnie rola zabawy w profilaktyce i terapii logopedycznej. Naszym gościem będzie neurologopeda pani dr Elżbieta Minczakiewicz. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Michał z Torunia.
Witamy.
Ja dzwonię z taką propozycją dla mężczyzn z Torunia i okolic, szczególnie. Chodzi o taką noc czuwania dla mężczyzn, która odbędzie się 22 marca tego roku, właśnie w Toruniu, w kościele Ducha Świętego Ojców Jezuitów, i całą noc właśnie będziemy czuwać w męskim gronie przed Panem Bogiem, by właśnie, tak jak tutaj wspomniał Pan Doktor, żeby szukać tej męskości w Panu Bogu przede wszystkim, bo tam jest to źródło takie nieustanne i najprawdziwsze i najlepsze. I to jest taka nasza propozycja.
Raz jeszcze data.
22 marca tego roku. To jest sobota, od soboty na niedzielę.
Początek, godzina?
O godzinie 21.
21. I jaka to wspólnota organizuje?
My nazywamy się Lefiudy, działamy w Toruniu. No i właśnie w ramach tej naszej działalności jesteśmy męską wspólnotą. Jedną z tych form naszej działalności są tak zwane męskie plutony różańca. To jest też taka nasza odpowiedź na brak obecności mężczyzn w kościele, gdzie próbujemy zebrać mężczyzn, by modlili się na różańcu i wracali do Pana Boga, ale też i do kościoła, żeby zaznaczać tą męską obecność w kościele, żeby mężczyźni nie wstydzili się wiary, nie wstydzili się swojej obecności w kościele i swojej relacji z Panem Bogiem.
I to nie róże różańcowe, tylko plutony.
Tak, dokładnie. To zasada działania jest bardzo podobna, tylko tam w szczegółach w zasadzie się różni, ale jakby idea, tak jak już Pan wspomniał, jest właśnie taka, żeby to było coś, co odpowiada męskiemu pojmowaniu rzeczywistości. I stąd taka nazwa, żeby bardziej też mężczyzn przyciągnąć, żeby zwrócić uwagę na ten męski aspekt tej modlitwy. Tak by mężczyźni właśnie mogli też się odnaleźć w tym.
Dziękuję bardzo, panie Michale, i życzymy w takim razie, żeby ta wspólnota się poszerzała. No właśnie, to jest odpowiedź. Mężczyźni też potrzebują wspólnot. Pan Jacek?
I bardzo się cieszę z takich wszelkich inicjatyw. Akurat ta dla mnie jest nowa, choć znam w Polsce bardzo, bardzo wiele. Ostatnio byłem w Anglii i Szkocji i między innymi byłem w miejscowości Blackburn, I tam okazuje się, że mężczyźni tam mnie ściągnęli, właściwie w ostatniej chwili mnie wyciągnęli prawie z samolotu i zawieźli do siebie. Też zrobiliśmy spotkanie z mężczyznami. Oni tam na przykład robią ekstremalną drogę krzyżową. 40 kilometrów całą noc idą na drogę krzyżową, prawda? I okazuje się, że są chętni i okazuje się, że ci mężczyźni zaczynają się rzeczywiście nawracać, przyciągać do siebie następnych i coś się dzieje dobrego. Mhm. Także każda taka nowa inicjatywa męska mnie ogromnie cieszy. Bo to jest nadzieja na to, że coś na tym świecie się wreszcie zacznie zmieniać.
Tak, Bóg zapłać, Panie Michale. Mamy kolejny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anna z województwa dolnośląskiego.
Witamy Panią.
Serdecznie pozdrawiam osoby prowadzące w studiu i wszystkich słuchaczy. Włączyłam niedawno audycję, i ponieważ jest to już kolejna audycja, bo wcześniej też słuchałam audycji właśnie na temat tego pojęcia, jak być prawdziwym mężczyzną. I właściwie za każdym razem, jak słucham audycji na ten temat, to nasuwa mi się jeden wniosek, że nie można być prawdziwym mężczyzną bez bycia odważnym. Moim zdaniem jest to absolutnie najważniejsza cecha prawdziwego mężczyzny, przy czym pojmowana bardzo prozaicznie, nie od razu w aspekcie jakichś wielkich czynów, nie wiem, niezwykłych, ale po prostu odwaga właściwie jest potrzebna w każdym aspekcie życia, najdrobniejszym, codziennym, nie wiem, w byciu z drugą osobą, w pracy, na ulicy. W zasadzie wszędzie, w każdym miejscu bezustannie musimy dokonywać jakichś wyborów. Jeżeli jedną z podstaw tych wyborów jest odwaga, oczywiście lęk odczuwa każdy z nas, to jest naturalne, ale istotne jest, żeby właśnie ten prawdziwy mężczyzna miał odwagę sięgać właśnie po te odważne wybory. To taki mężczyzna wybiera prawe wybory w pracy, w życiu, w relacjach z żoną, w relacjach z dziećmi. Nie wiem, właściwie wszędzie, w każdej najdrobniejszej czynności. Poza tym drugi aspekt, który według mnie wiąże się zawsze z odwagą, to jest dobroć. Oczywiście dobroć wypływająca z własnego wyboru, nie ze słabości. Uważam, że tylko i wyłącznie mężczyzna odważny jest również w stanie być dobry. Natomiast wydaje mi się, że żyjemy teraz w czasach, gdzie ta cecha, nie wiem, czy jest celowo pomijana, czy po prostu jest niemodna, bo generalnie na co dzień panuje konformizm, wygodnictwo, a to są absolutnie cechy, no, które po prostu wykluczają odwagę. No i też muszę przyznać, że nigdy jakoś nie słyszałam, żebyście państwo, to znaczy osoby prowadzące audycje na ten temat właśnie skupiały się, chociaż częściowo, podkreślając według mnie tą bardzo istotną cechę u prawdziwego mężczyzny.
No, jakby pani zajrzała na stronę Radia Maryja i w wyszukiwarkę na stronie wpisała Jacek Pulikowski, no, wyszłoby ze 30 co najmniej audycji, gdzie jest dużo na ten temat. Bo pan doktor Jacek Pulikowski właściwie prawie od początku radia jest naszym gościem. Także nieraz ten temat poruszaliśmy, może ostatnio trzeba częściej. No, to nie.
Ja tutaj zgadzając się z panią, że ta odwaga jest ważna, osobiście używam częściej słowa mężnym, bo odwaga nie musi być ukierunkowana tak zawsze na dobro. Można odważnie wariactwa różne robić, skakać z mostu na głowę, prawda, i być odważnym też. To zależy, jak kto czuje treść słowa, także tu trudno się o to spierać. Natomiast na pewno się zgadzam, że ta mężność czy odwaga, niech będzie ta mądra odwaga, ta dobra odwaga, nie jakaś tania brawura, są bardzo ważną cechą męskości. Natomiast jednak bym obstawał przy tym, że tą podstawową jest ciągle jeszcze odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność też wymaga odwagi, no i to też jest jasne. Także jeżeli chcę odpowiedzialnie, nie tylko myśleć odpowiedzialnie, ale działać odpowiedzialnie, no to oczywiście w pewnych momentach muszę nawet życie narażać, prawda? Ale jednak bym obstawał przy tym, że ta najważniejsza cecha męskości, zadaniem męskości jest odpowiedzialność, branie odpowiedzialności. No, najszerzej patrząc za losy świata, a tak bliżej za losy rodziny, prawda? Ale uwaga jest ważna, bo no właśnie, bo tej odwagi dzisiaj też brakuje. Chociażby w mówieniu prawdy.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mam na imię Andrzej. Andrzej z Warszawy.
Witam.
Witam serdecznie.
Witamy.
Temat, piękny temat, można powiedzieć, niezwykle ważny na dzisiejsze czasy. Być prawdziwym mężczyzną. Chciałam się podzielić taką krótką refleksją. Otóż moim zdaniem być prawdziwym mężczyzną to przede wszystkim być silnym Bogiem, bo można powiedzieć tak, że tym źródłem tej właśnie męskości, tej takiej mocy, można powiedzieć prawdziwego mężczyzny, jest sam Pan Bóg i jakby to jest jakby punkt wyjścia. To jest też jakby realizować swoje powołanie, to które nam Pan Bóg wyznaczył, jeżeli mówimy tutaj o osobach wierzących akurat, a jesteśmy przecież takimi, więc ja akurat realizuję powołanie małżeńskie i to w sytuacji takiej trudnej, bo moje małżeństwo przeżywa od wielu lat kryzys. Bardzo jakby w przeżywaniu tego kryzysu pomaga mi wspólnota, do której należę. Wspólnota trudnych małżeństw, właśnie Sychar, którą tworzą właśnie małżonkowie, którzy szukają pomocy, którzy się formują, którzy chcą wytrwać wierności przysięgę, którą ślubowali przed Panem Bogiem, przed współmałżonkiem, przed wszystkimi właściwie ludźmi. I chciałem nawiązać właśnie tutaj do tego fragmentu wypowiedzi pana Jacka, tej końcowej, w którym mówił właśnie o tym takim, co jest tym takim wyróżnikiem, znakiem bycia prawdziwym mężczyzną. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę, że stały rozwój i takie właśnie stawienie na samorozwój, na samowychowanie, czyli jakby przepracowywanie tego wszystkiego, co było jakby tego źródłem kryzysu ze strony jednego ze współmałżonków, jest szalenie ważne, żeby wykorzystać właśnie ten trudny czas jako taki czas, no taki w sposób twórczy, taki, który powoduje to, że ja mogę dalej się rozwijać się tak w pełni osobowo, czyli i duchowo, i emocjonalnie, i rozwijać zdrowe pasje, uprawiać sporty. No to wszystko, co jakoś zbliża mnie do Pana Boga, co jakoś tak właśnie w oczach Pana Boga jest wartościowe. I chciałem też właśnie powiedzieć o naszej wspólnocie, że my taką właśnie drogą takiego rozwoju idziemy, takiego właśnie rozwoju ku pełni życia, w której to drodze również towarzyszy nam ta nadzieja, że i współmałżonek być może również na taką drogę zechce wkroczyć. Czyli mówiąc inaczej, realizujemy jakby tą swoją męskość właśnie w sytuacji takiej, no, takiej trudnej, takiej, gdzie no, gdyby korzystać tylko ze wzorców tego świata, człowiek by się dawno pogubić, prawda? To tak może najkrócej. Chciałem tylko jakby właśnie nawiązać do tego wątku, jak realizować tą właśnie męskość, prawdziwą męskość w sytuacji kryzysu małżeńskiego. I tak już kończąc, nie przedłużając, chciałem właśnie wszystkich małżonków, którzy przeżywają właśnie kryzys, w szczególności mężczyzn, właśnie zaprosić do naszej wspólnoty, do korzystania z tych wszystkich możliwości właśnie pomocowych, którymi dysponujemy. A tak najprościej można pierwsze kroki skierować właśnie na naszą stronę internetową www.sychar.org. Dziękuję.
Chwileczkę, panie Andrzeju. Sychar, to ten biblijny Sychar, przez CH pisane, tak sychar.org.
I wystarczy. To jest taki krótki adres, ale myślę, że nie jest tak aż bardzo trudny do łatwo jest raczej go zapamiętać. Tak.
Jest jeszcze jakaś strona kryzys?
Jest również druga strona, tak, to jest forum pomocy, adres www.kryzys.org również.
Właśnie org, nie pl, tylko org.
Właśnie, tak.
Także
tak,
żeby nie pomylić. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Andrzeju.
Ja też dziękuję. Przyznam się, że wspólnota Sychar jest mi też bliska. Kiedyś nawet byłem proszony o rekolekcje dla tej wspólnoty, to traktowałem jako pewien zaszczyt, zaufanie, może nawet trochę na wyrost. I tam warto dopowiedzieć wielu małżonków, którzy zostali porzuceni przez drugą stronę. Oczywiście tam nie chcę w tej chwili rozstrzygać o winie, to zawsze jakieś tam obie strony się na to składają, ale zostawmy to, tą analizę, tylko że małżonek porzucony może pozostać wierny do końca życia, także to może i powinien, prawda? I żeby wartość tej wierności, trudnej oczywiście, bo już relacji budować nie można, bo tamten odszedł, żeby to dostrzec i docenić, to też jest wielka wartość. Jakby bardzo bym namawiał wszystkich, którzy się w takiej sytuacji znaleźli, zresztą nie tylko tych, na sięgnięcie po książkę właśnie wydaną poprzez Sychar, znaczy wydaną, napisaną przez kobietę, która jest w tej wspólnocie, Anna Jedna, autorka, Ile warta jest twoja obrączka. Ta książka ma to do siebie, że po prostu jest prawdziwa. Ona opisuje historię swojego życia, opuszczona przez męża, ciągle czeka, ciągle. I pokazane, jak ona się zmienia, jak ona przebacza, jak dorasta do tej wierności w małżeństwie bez męża, prawda? I to wezwanie jest trudne, a też jest piękne. I namawiam do zaglądania do takich lektur, nawet tych małżeństw, które się dobrze mają. Bo może czasem dobrze jest docenić to, co mamy, przez perspektywę, co się dzieje, gdy jest brak, gdy ten małżonek odszedł, prawda? Gdy sakrament nie został uszanowany. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, bo takie różne rzeczy tu padały, a jednej nie powiedziałem, jednego rysu męskości, a mianowicie mężczyzna to jest urodzony obrońca kobiety.
Ale może, ochraniarz, może weźmiemy jeszcze jeden telefon i wtedy, proszę. Dobrze?
Bo właśnie jest, słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Błogosławiony Jezus Chrystus.
I na wieki wieków. Witam. Amen. Teraz i zawsze.
Tomasz z Warszawy.
Witamy.
Dokładniej Kulas spod Krzyża. Andrzeju, drogi kolego, który przed chwileczką dzwoniłeś, chciałbym Ciebie pozdrowić. Chciałbym pozdrowić wszystkich w studiu. Ojca Jana, który nam w środowisku Sycharu bardzo patronuje. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchających członków trudnych małżeństw z różnych środowisk, starych bozowiaków, ojca Paciuszkiewicza i ojca Wojciecha Nowaka z Rakowieckiej. To wszystko. Trzymajcie się.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I proszę bardzo.
Nie no, właśnie już powiedziałem, może jeszcze raz dopowiedzieć, mężczyzna to urodzony obrońca kobiety, żeby tego rysu nie zgubić, prawda? Że on nie jest dla siebie taki dojrzały, on nie tylko samodoskonalenie ma uprawiać, tylko on jest postawiony po to, żeby być obrońcą kobiety i dzieci oczywiście, jeżeli zakłada rodzinę. Taka karykatura współczesna mężczyzny dzisiaj to, jak idzie mąż z żoną na spacer i wyskoczył pies, mąż chowa się za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą, prawda? Niestety w takich czasach pomału zaczęliśmy żyć. Szkoda. Szkoda. Gdzieś ten dawny mężczyzna, prawdziwy obrońca by się przydał. I jemu, i kobiecie oczywiście.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witold z Poznania. Pozdrawiam ojca Jana, pozdrawiam ojca Jacka. Drogi Jacku, źle się dzieje z rodziną. I pytanie jako inżynier, czy można coś zrobić, co możemy pomóc? Ja miałem takie cztery punkty. Pierwszy, sakrament chrztu. Mamy rodziców chrzestnych. Czy ten sakrament właściwie jest wykorzystywany w rodzinie? Proponowałbym, żeby wprowadzić święto chrztu, czy święto ojca chrzestnego, rodziców, czy dzieci chrzestnych. Takie, że na przykład świętego Jana, 24 czerwca, byłby to taki i dzień, w którym by chrzestni pamiętali o swoich dzieciach i odwrotnie, żeby to jak gdyby uaktywnić. Taki chrzestny, jak rozmawiamy, była poprzednio w telewizji, była mowa, mówiła pani, ojciec odszedł, została dwójka synów, którzy odeszli. On by zastępował również tylko kogoś, kogo w rodzinie by zabrakło, czy ojca, który był nieodpowiedzialny, czy matki. Również w rodzinach, których w ogóle nie ma, też się dzieci w takich związkach łączą, czy bez ojca, też żeby to wykorzystać, moc tego sakramentu. Wydaje mi się, że to jest jak gdyby pomijane. Drugie, bierzmowanie. Bierzmowanie w zasadzie, według mnie, nie sprawdza się. Są bierzmowane dzieci, czy nie można by tego przesunąć o kilka lat, żeby przygotowanie do bierzmowania obejmowało również przygotowanie do życia w rodzinie. Tak w tym wszystkim, w tym, co, o czym tutaj również mówisz. Mówimy trochę o formacji. W naszej parafii mamy 80 ministrantów. W niedzielę rano do mszy nie służy nikt. Daleko tutaj do tego, co powiedział papież na Westerplatte, ale ta formacja ludzi, którzy, czy chłopaków, którzy się decydują, że chcą służyć Bogu, czy można o nich więcej wymagać, żeby tak to się nie działo. I jeszcze jedna, bo tutaj jak słyszę, gdzie jest KSM? Placytkę Stowarzyszeniu Młodzieży. To są przecież młodzi ludzie. Ludzie, którzy mają zakładać rodziny, którzy mają sobie sami się wspomagać. Co oni robią, jaki jest udział tej organizacji w realizacji służby rodzinie. Opowiedzmy szeroko powiedziane, służby rodzinie. To tyle pewnie z pytań.
Dziękujemy, panie Witoldzie.
Dzięki. Pewnie niektóre pytania są do hierarchii kościelnej, ale chętnie się tutaj podczepię pod nie. Na pewno jakiekolwiek zwiększenie uwagi na rodziców chrzestnych, zwłaszcza w dobie, gdy rodzeni tatusiowie i w miejscach, gdzie rodzeni tatusiowie zawodzą, jest pewną szansą. Tak, ojciec chrzestny może być ojcem zastępczym i nie wiem, czy tak ma być święto chrztu, a może by rodzice chrześni tak po prostu się zebrali i każdy w rocznicę chrztu swojego dziecka o tym przypominał, prawda? Bo to nie jest w naszej polskiej tradycji, żebyśmy świętowali chrzest. Świętujemy imieniny, w niektórych rejonach Polski urodziny, natomiast świętowanie chrztów, może byłby to pomysł, żeby rodzice chrześni przypominali dzieciom, że są chrzestnymi i sobie o tym przypominali i obchodzili rocznicę chrztu. Pewnie byłby to też jakiś pomysł. Bierzmowanie, to wszyscy wiemy, że to są różne podejścia i to lokalne rozwiązania bywają lepsze, gorsze. Natomiast jest, też zgadzam się, że ta szansa nie jest chyba do końca wykorzystana. Przygotowanie młodych do bierzmowania. Choć znam parafie, w których to przygotowanie odbywa się w grupkach kilkuosobowych. I ludzie zwykle po teologii, świeccy poświęcają prywatny czas i rzeźbią tą tematykę dorosłości chrześcijańskiej i elementy katechizmu i tak dalej. Więc nie powiedziałbym, że to jest do niczego. Są miejsca, gdzie ministrantów jest wielu i są miejsca, w których są wręcz wspólnoty ministrantów. Także tu bym trochę... Pewno, że to jest ciągle jeszcze niespełniona szansa. Jeżeli akurat w tej parafii jest 80, nikogo nie ma na rannej mszy, no to smutne. To smutne. Pewnie można by coś z tym zrobić. Ale znam parafię, gdzie jest po 200 ministrantów, jest pełno na każdej mszy przy ołtarzu, prawda? Więc i rzeczywiście ministranci, warto na to zwrócić uwagę, to jest pewna szansa na wspólnotę męską i to jest szansa również dla dzieci. Ludzie często pytają, no to co ja mam zrobić z synem? On lgnie do najgorszych chłopaków, tak? A może właśnie go popchnąć w kierunku ministrantów. Ja nie twierdzę, że tam wszyscy są święci, ale będzie to jednak grupa przeselekcjonowana i na pewno bezpieczniejsza niż podwórko, czy tam gdzieś tam za trzepakiem, przy papierosku, za śmietnikiem i tak dalej, prawda? Natomiast KSM-y działają różnie, ale akurat w Poznaniu kilka dni temu byłem na debacie, którą zorganizował KSM w największej auli uczelni Politechniki. Było 600 młodych ludzi. Debata, na którą zjechali ci, którzy przy stole plenarnym siedzieli z całej Polski i z Warszawy, redaktor i duszpasterz ze Szczecinka i pani, nie wiem, chyba z Gdańska, jeżeli dobrze pamiętam. No akurat ja byłem z Poznania miejscowy, więc miałem najwygodniej. I debata, która poważna debata na temat dopasowywania się, i wcale nie chodziło o jakieś takie płytkie chwytanie za słowa dopasowania seksualnego, wręcz to zostało szybko wykluczone. Jak to zrobić, żeby para młodych ludzi z różnych środowisk się wywodząca po prostu dorosła do tego, żeby mogli założyć małżeństwo, żeby dobrze funkcjonowali i tak dalej. Także młodzież robi coś, nie z każdego pozycji, z każdej pozycji to widać i to jest pewnie naszym bólem, że dzieją się dobre rzeczy w różnych miejscach, tylko my o tym nie wiemy. nasi przeciwnicy nagłaśniają najdrobniejsze nawet imprezy, jaką zrobili, oczywiście przekłamując, że było nie 15, a 150, a jak naszych jest 1000, to mówią, że było 200. No i tak to biegnie i potem wyobrażenie jest takie, że katolicy nic nie robią, a ci inni wszyscy są aktywni. Ale tak, niezależnie od wszystkiego, zapraszam pana Witka, żeby coś zrobił w swojej parafii, żeby coś więcej się stało, prawda? Żeby również inni mogli powiedzieć, o, u nas coś się dzieje.
W Radiu Maria są audycje dla młodzieży, również przygotowywane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Pozdrawiamy księdza Zbyszka Kucharskiego, odpowiedzialnego za to stowarzyszenie, który zresztą kilka razy już u nas w naszej audycji też mówił do rodziców w związku z wychowaniem, z oddziaływaniem na młodzież, z potrzebami tej młodzieży, które te potrzeby niestety nie są zaspokajane, bo właśnie brak jest wiedzy i umiejętności. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Pan Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Jeszcze minutka, czy można zakończyć te niedokończone rozmowy jakąś puentą?
Jakąś puentą, najgorzej z puentami. Ja bym taką puentę wypowiedział tak ad hoc, że bez względu na to, mówię do każdego z mężczyzn osobno teraz, który nas słuchają, do siebie również, bez względu na to, w jakim jesteś miejscu swojej męskości, jest możliwe, żebyś jutro był w lepszym miejscu i pojutrze w jeszcze lepszym. I tego życzę tobie, tego życzę sobie, tego życzę Leszkowi i wszystkim mężczyznom, żeśmy po prostu zaczęli wzrastać w męskości według dobrych wzorców, według dobrego planu. Troszeczkę na ten temat tutaj dzisiaj padło.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo, za 4,5 minuty. Zapraszamy już na modlitwę, na zakończenie dnia. Dziękujemy raz jeszcze za wszystkie telefony. I przypominam, na stronie Radia Maryja już ta audycja jutro w południe będzie wisiała do ściągnięcia, do odsłuchania online. I pozostałe audycje pana Jacka Pulikowskiego, jak się wpisze w wyszukiwarkę na stronie Radia Maryja Jacek Pulikowski, to zostaną wylistowane i to nie tylko te dla małżonków, ale również dla młodzieży i w innych miejscach, gdzie pan doktor Jacek Pulikowski zabierał głos. Także wszystkiego dobrego, serdeczne Bóg zapłać.
Ile razy myślałeś, gdzie twoje miejsce? Ile razy pytałeś, gdzie jest twój dom? Czy do domu już pora, czy może jeszcze przezimować, przeczekać kolejny rok? Może nadszedł już czas, by określić cię wreszcie. Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas. Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi. Gonisz wiecznie przed siebie, czasu nie liczysz. Odpowiedzi na niebie szukasz wśród gwiazd. Czy do domu już pora, czy może właśnie twoje miejsce jest tutaj, gdzie ziemia ta. Może nadszedł już czas, by określić się wreszcie. Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas. Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi. We'll be right back. nadszedł już czas, by zamienić coś w nas. Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi. Może nadszedł już czas, by określić je wreszcie. Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas. Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi.
Podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie drugim, strona 1205, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia i czytania modlitwa z wtorku, tom drugi, 1218 strona, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa: Witaj niebios królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Wielki post. Uczyńmy teraz rachunek sumienia. Dziękując Bogu za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzisiaj. I również za te trudne sprawy dla nas, które Bóg dopuścił, na pewno po to, byśmy wzrastali. Dziękując za łaski, których doświadczyliśmy, dzięki którym istniejemy, żyjemy. Przeprośmy również za różne zaniedbania i grzechy, szczególnie związane z naszymi obowiązkami stanu, z powinnościami. Życie jest trudne, ale to, co należy do rodziców, musimy wypełnić, co należy do męża, do żony, jest obowiązkiem, by mówić współmałżonkowi dobre rzeczy, powstrzymywać się w krytykowaniu. Przede wszystkim, by rozmawiać, znaleźć czas na życzliwą rozmowę, wysłuchanie. Również każdego dziecka z osobna. Ile czasu na to poświęciłem? A ile czasu na rzeczy nie tak ważne? Media, komputer. Czy moi bliscy wiedzą, że ich kocham? Czy dałem im o tym znać? Słowem, dotykiem, gestem? Ile czasu poświęciłem Bogu? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Niebios Królowo.
Witaj, Pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza,
proś Chrystusa za nami.
Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu gościowi dzisiejszemu, panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu. Serdecznie Bóg zapłać.
Ja dziękuję, serdecznie Bóg zapłać.
Dziękujemy. Również jest z nami w studiu studentka, pani Alicja z Wydziału Studiów nad Rodziną UMK. Bóg zapłać.
Również dziękuję.
I pani Joannie, która realizowała dzisiejszą audycję. Dziękujemy. Zapraszamy każdy wtorek, 21.30, ponieważ w tej chwili już zbliża się 23.45. Żegnamy się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.